Kontynuujemy program Rozmowy Niedokończone z telewizji Trwam w moim studiu. Witam w tej chwili panią redaktor, panią Agnieszkę Niewińską, panią redaktor tygodnika Do Rzeczy i autorkę książki o gender w Polsce.
Dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy.
Myślę, że część słuchaczy oglądała nasz program w telewizji. Myślę, że również bardzo wielu słuchaczy dopiero w tym momencie rozpoczyna słuchanie tej audycji na temat gender. Ja tylko chcę przypomnieć, że w czasie programu telewizyjnego najpierw chcieliśmy się skoncentrować i mówiliśmy, co w ogóle znaczy słowo gender. Mówiliśmy o ideologii. Pani redaktor również mówiła o swoich doświadczeniach, słuchając wykładów w Polskiej Akademii Nauk na temat gender. Robiła to jako dziennikarka, ponieważ nie mogła zapisać się na normalne studia, tylko w pewnym sensie musiała, to znaczy zapisała się na studia, ale nie jako dziennikarz, który mógłby później upublicznić te treści, które usłyszała na wykładach. Ja tylko pragnę na początku przypomnieć, albo raczej poszerzyć tą wypowiedź Ojca Świętego Benedykta XVI na temat gender. Mówił, oczywiste jest, jak głęboko błędna jest ta teoria i wynikająca z niej rewolucja antropologiczna. Człowiek kwestionuje, że jego natura jest wcześniej ustanowiona przez jego cielesność, co cechuje istotę ludzką. Zaprzecza swojej własnej naturze i decyduje, że nie została mu ona dana już wcześniej określona, ale że to on sam ma ją sobie stworzyć. Człowiek kwestionuje swoją naturę. Jest ona teraz jedynie duchem i wolą. Manipulowanie naturą, potępiane dziś w odniesieniu do środowiska, staje się tutaj podstawowym wyborem człowieka co do samego siebie. To są słowa Ojca Świętego Benedykta XVI, wygłoszone do Kurii Rzymskiej w 2010 roku.
Tak, i tutaj warto podkreślić właśnie, że gender bardzo podejrzliwie odnosi się do natury ludzkiej. W ogóle to pojęcie jest jakby rugowane. Mówi się o tym, że ta natura żadna ludzka nie istnieje, że możemy siebie wybrać, możemy siebie stworzyć. Tak jak już mówiliśmy wcześniej, że człowiek ma taką możliwość wybrania sobie tożsamości, wybrania sobie tego, kim będzie. I tak w zasadzie gender postrzega człowieka, że może sobie jakby wybrać czy tożsamość, czy właśnie orientację seksualną, może mieć rodzinę taką, może mieć inną, tęczową, i to w dużej mierze gender nam przekazuje dzisiaj.
Niektórzy teologowie mówią, że gender ma pochodzenie gnostyckie. Teoria gender ukazuje swoje pochodzenie gnostyckie, co zresztą było już obecne u Marksa, bunt przeciwko złemu stworzeniu i pragnienie zajęcia Boga. Poza tym dla gnozy rozróżniającej rozróżnianie płci jest przeciwne duchowej naturze osób. Jeśli ciało jest po prostu czymś szkodliwym, jest klatką, która więzi boskie iskry, zmuszając ducha do pozostania nieszczęśliwym na tej ziemi. Rodzaj ciała nie tylko jest nieważny, ale jest wprost przeszkodą dla osiągnięcia wyzwolenia poprzez gnozę. Gnoza, pierwsze wieki też chrześcijaństwa, 1000-2000 lat temu, a dzisiaj, proszę, mamy też rzeczywistość gender, która swoje korzenie gdzieś właśnie stamtąd czerpie. I chcę jeszcze przypomnieć słowa świętego Jana 23 z 1961 roku. Mianowicie święty papież w Konstytucji Apostolskiej Humanae Salutis z 1961 roku, zwołując Sobór Watykański II, powiedział: Kościół jest dzisiaj świadkiem trwającego kryzysu społeczeństwa, podczas gdy ludzkość wkracza W nową erę Kościół czekają zadania niezwykłej wagi, bardzo rozległe, jak to było w najtragiczniejszych epokach jego historii. Chodzi o to, aby doprowadzić do spotkania świata współczesnego z ożywiającą, niespożytą energią Ewangelii. A papież Benedykt XVI mówi po prawie 50 latach w przemówieniu do kurii rzymskiej, że dzisiaj stajemy w obliczu epokowej zmiany, podobnej do tej, która miała miejsce wraz z upadkiem Imperium Rzymskiego i wtargnięciem ludów barbarzyńskich. To jest przemówienie z 20 grudnia 2010 roku, przemówienie do kurii rzymskiej z okazji życzeń bożonarodzeniowych. A więc mówienie o gender, pani redaktor, nie jest mówieniem sobie o jednym z wielu problemów, które teraz Polska przeżywa, ale to jest sytuowane jako jeden z głównych problemów nie tylko Polski, ale można powiedzieć Europy i świata.
No tak, zdecydowanie już gender na Zachodzie już jakby odniósł swoje zwycięstwo i tam w szkołach czy w przedszkolach taka edukacja trwa, wszystko się dzieje. My jesteśmy w takim momencie przełomowym i tak naprawdę od nas zależy, od tego, jak będziemy reagować i jak będziemy zdobywać wiedzę i przeciwstawiać się temu, co się stanie u nas. Dzisiaj niestety w Polsce wiele osób już mówi, a już jestem zmęczony tym genderem, mówi się o tym, mówi, ja już mam tego dość, ale gdyby podrążyć, myślę, że niewielu Polaków wiedziałoby, czym jest gender, bo to, co my słyszymy w takich mainstreamowych mediach, to, co nam mówią genderystki, występy pani Środy, to my słyszymy, że gender to jest coś dobrego, słyszymy, że to chodzi o równość płac, o szklany sufit, o to, żeby kobiety mogły lepiej zarabiać, żeby chronić się przed przemocą. No i to są takie wartości, które jak tu siedzimy, byśmy się zgodzili, że to jest słuszne i warto się za tym opowiadać, ale niestety już genderystki nam nie opowiedzą o tym, że mają pomysł taki, żeby właśnie mieć wolność od tożsamości i do tożsamości, że tworzą jakieś alternatywne konstrukty dla człowieka, że planują jakąś rewolucję, że z genderem chcą wchodzić do każdej dziedziny naszego życia. Już dzisiaj mówimy o gender mainstreamingu, który jest przyjęty przez Unię Europejską jako taka oficjalna polityka i gdzie w każdą dziedzinę życia ma gender wejść. W tej chwili już nie jest pytanie, czy mnie dotyczy gender, czy mnie nie dotyczy. Dotyczy nas wszystkich, nie tylko ludzi, którzy mają dzieci, ale już za chwileczkę w zakładach pracy, już teraz w wielu instytucjach są różne komórki, które się właśnie równością płci zajmują. Więc za chwilę może to czekać każdego z nas. I to jest taki moment, że powinniśmy zebrać wiedzę i mieć swoje stanowisko. Albo jesteśmy za, albo jesteśmy przeciw. No nie można być już w tej chwili obojętnym i machać ręką na to.
Bo właściwie obojętność spowoduje to, że zgadzamy się z tym, co proponują ludzie, którzy tą ideologię wyznają.
Odbieramy sobie prawo głosu. Po prostu ktoś zadecyduje za nas, a my po prostu
nieobecni
nie mają głosu.
Ja pragnę jeszcze na początku powiedzieć o takim człowieku, który się nazywa Frederick Joffe. On w 1969 roku przewidywał różne elementy tworzenia tak zwanego nowego społeczeństwa. To był prezes instytutów i federacji promowaniu kampanii antykoncepcyjnej i aborcyjnej, która jest jednym z elementów również całej rzeczywistości gender. A więc co on proponował? Zmiana struktury rodziny poprzez odsuwanie w czasie lub unikanie małżeństwa. Zmiana obrazu idealnej rodziny. Obowiązkowa edukacja dzieci, w której promuje się między innymi homoseksualizm. Procentowy wzrost homoseksualizmu. Wychowanie do ograniczenia rodziny. Kontrola dostarczania wody pitnej. Zachęcanie kobiet do pracy. Wprowadzenie podatku małżeńskiego i podatku od dzieci. Wyższe opodatkowanie małżonków w porównaniu z samotnymi. Usunięcie ulgi podatkowej dla rodziców. Usunięcie pomocy socjalnej dla rodzin z powyżej dwojgiem dzieci. To są pomysły człowieka z 69 roku, który właśnie był za kontrolą urodzin. I jeszcze jedna ciekawa wypowiedź amerykańskiego prezydenta Theodora Roosevelta z 1901 roku. Prezydent amerykański mówił tak: pewnego dnia zrozumiemy, że najważniejszym obowiązkiem, nieuniknionym obowiązkiem dobrych obywateli jest przekazanie swojej krwi potomstwu i że nie możemy pozwolić na rozmnażanie się obywateli złego rodzaju. Wielki problem cywilizacji polega na zapewnieniu relatywnego wzrostu wartościowych elementów ludności i spadku elementów mniej wartościowych lub wręcz szkodliwych. Ten problem możemy rozwiązać tylko przy uwzględnieniu ogromnego wpływu skłonności dziedzicznych. Chciałbym, by można było powstrzymać niewłaściwych ludzi przed rozmnażaniem się, a powinno to być koniecznie możliwe, gdy zły charakter takich ludzi jest całkowicie ewidentny. Kryminaliści powinni być sterylizowani, a ludziom o niskiej inteligencji powinno być zabronione pozostawiania po sobie potomstwa. Powinniśmy starać się o to, by rozmnażali się przede wszystkim ludzie wartościowi. I na koniec jeszcze jeden cytat. Raport Kissingera z 1974 roku. To jest raport poświęcony bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych i interesów amerykańskich na całym świecie. Kissinger mówi: dla zagwarantowania bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych jest potrzebna polityka kontroli demograficznej, szczególnie w niektórych krajach trzeciego świata. Tutaj są wymienione takie kraje jak Meksyk, Kolumbia, Brazylia, Egipt, Nigeria, Etiopia, Turcja, Pakistan, Indie, Bangladesz, Indonezja, Filipiny, Tajlandia. Dalej są przypominane środki do realizacji tej polityki kontroli demograficznej, mianowicie chemiczna, antykoncepcja, sterylizacja, spirala, aborcja. Pani redaktor, w rozmowie też poruszaliśmy ten temat, że jedna z pań, które wykładały na Uniwersytecie Gender, mówiła, że nie ma żadnego problemu, żeby Polaków było 20 milionów.
No właśnie, chciałam zauważyć to, że rzeczywiście na tych studiach jakoś podejrzliwie się patrzy i na macierzyństwo, na posiadanie dzieci. I właśnie przypomniałam sobie taką dyskusję, gdzie jedna właśnie z wykładowczyń stwierdziła, że były marzenia o 40-milionowym narodzie, a za chwilę będzie nas 20. No i w zasadzie gender jakby nie widzi problemu z tym, że będzie nas mniej. Jak niezauważany jest, to jest ogromny problem też społeczny, bo za chwileczkę będzie nas mniej, będzie mniej podatków, mniej miejsc pracy. Za chwileczkę być może trzeba będzie tą Polską Akademię Nauk zamknąć, bo nie będzie nas stać na utrzymywanie tam naukowców. Ale jakby gender tego nie dostrzega i bardzo podejrzliwie podchodzi do macierzyństwa. Zwraca uwagę, że to kultura jakby narzuca kobiecie ten obowiązek posiadania potomstwa, wychowywania.
W domyśle możemy być chrześcijańska.
Tak. No, żyjemy w kulturze chrześcijańskiej. Więc na to patrzą nieprzychylnym okiem. Co więcej, strasznie poddają krytyce też takie różne doniesienia medialne. Na jednych z zajęć była dyskusja na temat celebrytek, znanych postaci, aktorek, piosenkarek, które pokazują się z dziećmi, udzielają wywiadów, w którym mówią, że macierzyństwo to jest ich największe osiągnięcie. Pamiętam taki wywiad pani Sylwii Gruchały, złotej medalistki olimpijskiej, która w wywiadzie właśnie opowiadała o tym, że macierzyństwo jest dla niej najważniejsze i że jest to jej największe osiągnięcie w życiu. Została poddana na tych zajęciach ogromnej krytyce, że jak kobieta, która zdobywa medale, może coś takiego mówić. Także bardzo nieprzychylnie patrzą genderyści na macierzyństwo, na posiadanie dzieci, w ogóle nie zdając sobie jakby sprawy z tego, jakie konsekwencje to przynosi.
Pani redaktor, czy nie jest tak trochę w opinii publicznej ten taki właśnie stereotyp, bo użyję tutaj tego słowa, stereotyp. Pani redaktor pięknie też mówiła o tych różnych słowach, na które trzeba być wyczulonym. Stereotyp, mianowicie, że jak nas jest za dużo, to właśnie będzie mało miejsc pracy. Jak nas jest za dużo, to sytuacja ekonomiczna Polski będzie słabsza. Właśnie wielu ludzi myśli w ten sposób, że jeżeli będziemy mieć dużo dzieci, to będziemy biednym, prymitywnym, nic nieznaczącym krajem.
No dobrze, to wyobraźmy sobie taką sytuację, że w tym roku nie rodzi się w Polsce żadne dziecko. Jak w takim razie prosperują firmy, które zajmują się produkcją pieluszek, sprzedażą ubranek dla dzieci, łóżeczek, książeczek, zabawek. No i to pokazuje, że jednak nie jest tak, że będzie lepiej, łatwiej, będzie więcej miejsc pracy. Właśnie miejsc pracy będzie mniej.
Proszę Państwa, zapraszam do wzięcia udziału w naszej dyskusji, rozmowie. Dzisiaj na temat gender podaję numery telefonów. Polska Północna 56 655 23 55 i Polska Południowa 56 655 23 56. I już mamy telefony. Halo.
Szczęść Boże.
Witam. Witamy.
Ja chciałam w tej sprawie zebrać głos odnośnie w ogóle bardziej głębokiego przeanalizowania pojęć samych. W ogóle, co to jest natura? I czym jest ciało? Pięknie to robi Jan Paweł II w teologii ciała. I my tak jakoś niby wiemy, czytamy, ale do nas to nie dociera. Pierwsza rzecz. Płeć nie jest wartością. I nie możemy mówić o osobowości, ani o tożsamości, biorąc pod uwagę płeć. To jest istotne bardzo. Teologicznie. Ponieważ osoba jest osobą. Czy ksiądz mówi, nie jestem godzien, czy nie jestem godna przyjąć?
Tak, tak.
Po prostu osoba jest bezpłciowa tak zwana. Czyli dusza nasza przecież na tamtym świecie, czyli mówimy, że kiedy zmartwychwstaniemy, to nie będziemy się żenić, ani za mąż wychodzić. Więc to nie stanowi o wartości osoby. I dlatego nie możemy wprowadzać hierarchii osób na podstawie płci. To jest zasadnicza i bardzo ważna sprawa. I dlatego nie ma czegoś takiego równość płci. Nie ma czegoś takiego równość osób. Jeśli chodzi o osoby, osobowości, to nie ma różnicy między mężczyzną i kobietą. O osobowość chodzi. O osobę, a nie o płeć. I tu po prostu my nie możemy dać odporu jako katolicy, jako chrześcijanie. Dlaczego? Bo my sami nie bardzo wiemy, kim my jesteśmy. I to trzeba bardzo głęboko uświadomić sobie, że osoba to nie jest płeć. Tożsamość to nie jest... moja tożsamość to nie jest moja płeć. I tylko tyle. Ja nie chcę robić wykładu.
Bo pani... proszę bardzo. I kolej...
Halo?
Tak, proszę bardzo.
Ja mogę?
Proszę bardzo.
Ja chciałam... Anna, ja chciałam... Mogę już?
Proszę bardzo.
Ja chciałam tej pani powiedzieć, że szkoda czasu na takie dywagacje, bo proszę Państwa, to tabletka Po i Gender i jeszcze będzie i wiele innych, to są wersje likwidacji naszego narodu i Polski przez Żydów.
Ale proszę Panią, Państwa, dobrze, do, ale proszę Panią...
Proszę ale... ojca, proszę mi dać skończyć. Zobaczcie Państwo... Halo?
No proszę bardzo.
Zobaczcie Państwo na YouTube. Tam wszystkiego się dowiecie. Ile ma nas być, co chcą z nami zrobić Żydzi, proszę Państwa. I jeden się wypowiedział na forum, że 3 miliony już Polaków wyjechało, a zresztą to oni sobie poradzą.
Proszę,
lata,
tak.
Jeszcze jedno zdanie. A lata 2014, 15 i 16 to są lata, w których Żydzi przejmują Polskę. Proszę Państwa, i to wszystko, co z górnikami robią, to są, to jest, proszę Państwa, to są nakazy. Nakazy tych ludzi, co to są całe...
proszę Panią, ludzi. Dobrze, bo Pani,
ja
tak?
Ja widziałam Pana Sorosza w internecie. On już się kończy, facet. Jaką on ma trendowatą twarz.
Proszę Panią, proszę Panią, proszę Panią. Pani redaktor chce bo odpowiedzieć. Ja się nie zgadzam z Panią w tym aspekcie, że my nie mamy obowiązku mówić o sprawach związanych z gender i z tym, co dzieje się dzisiaj w świecie, bo nie znaczy to, że Pani informacje, które Pani ma z różnych źródeł, do których Pani sama dochodziła, są prawdziwe czy nieprawdziwe. Natomiast na pewno mamy obowiązek na ten temat mówić, bo do tego nas zobowiązuje również Kościół. Ojciec Święty te tematy porusza i dlatego myślę, że obecność Pani redaktor jest bardzo uprawomocniona dzisiaj w radiu.
Ja myślę, że to jest temat ważny i który powinniśmy podejmować. Nie możemy tutaj rozkładać rąk. Ja bym nie szukała tutaj w innych, w jakichś grupach czy narodowościach. Myślę, że każdy z nas powinien się opowiedzieć i zdobyć wiedzę. I tutaj ta sprawa gender będzie bardzo ważna i bardzo paląca, tak jak
Marcelina
rozmawialiśmy.
I mamy kolejne telefony. Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Barbara, dzwonię z Sosnowca. Proszę ojca, nie zgadzam się z ani jedną moją przedmówczynią, ani drugą przedmówczynią.
Tak.
Ja jestem przeciwna w tej tak zwanej ideologii, bo to jest ideologia, to nie jest nauka, to jest ideologia.
Tak.
Ja się czuję żoną, matką, babcią i stuprocentową kobietą. I w momencie, gdy tam pani poruszyła temat, że ksiądz mówi, nie jestem godzien, ale ja, klęcząc przed Panem Jezusem, mówię do Niego, nie jestem godna, bo jestem kobietą. To tyle. Dziękuję. Jeszcze
dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marcelina z Bydgoszczy dzwoni. Ja mam takie pytanie. Jak poradzić sobie, jeżeli już w tej chwili wprowadza się do szkół dziennik elektroniczny, w którym pozbawia się rodziców, rodzicielstwa, gdzie jest na przykład odnośnik opiekun, nie ma matka, ojciec,
tak,
nie ma rodzic,
tak,
rodzice, więc automatycznie kobiety pozbawia się macicy, rodzeństwa, rodzicielstwa. I właśnie chciałam zapytać, jak reagować na takie sytuacje, ponieważ uważam, że już na wstępie powinien taki dziennik być odrzucony przez dyrekcję. Proszę
tak
o odpowiedź. Jak sobie radzić? Ja przechodzę na odbiór.
Dzięki, dziękujemy bardzo.
Wszystkiego dobrego.
Bóg zapłać, wszystkiego dobrego.
Jeśli mogę coś doradzić, to na pewno we wszystkich kwestiach takich związanych z genderem, które Państwa niepokoją i też nie tylko jeżeli chodzi o dziennik elektroniczny, ale pojawiające się różnego rodzaju zajęcia, czy też właśnie tak jak w poprzedniej części audycji zadzwoniła słuchaczka i mówiła, że jest jakiś program unijny i są tam zajęcia dotyczące równości płci. No to rodzic nie jest, nie ma związanych rąk. To wydaje mi się, że jeżeli jest Państwa większa grupa, możecie protestować, możecie Państwo złożyć zażalenie i dyrektor jakby w obliczu dużej grupy rodziców, którzy są zdeterminowani i mają konkretny postulat, no nie może odmówić, a przynajmniej nie wziąć tego pod uwagę. I tak naprawdę siłą jest to, ile nas jest, trzeba się policzyć, trzeba się zorganizować i to mogę doradzić.
Ja tylko chcę tutaj przeczytać pewne dokumenty Kościoła. Bycie seksualnymi jest dla mężczyzn i kobiet daną podstawową. Osoba ludzka w swej psychosomatycznej istocie jest bytem seksualnym i ta cecha charakteryzuje jej byt. Jest ewidentne, że człowiek nie istnieje abstrakcyjnie, istnieje raczej zawsze i tylko w dwóch możliwościach, którymi są sposób męski albo sposób żeński. Człowiek musi być pojmowany w sposób antropologiczny, zatem jako jedna rzeczywistość w dwoistości. Dwoistość seksualna jest specyficznym sposobem życia człowieka na świecie oraz relacjonowania się z innymi. Męskość i żeńskość są jedynymi dwiema możliwościami bycia człowieka. Sam termin seks jest wyprowadzony z łacińskiego secare, co znaczy oddzielić, odróżnić to, co było złączone. Już etymologia pokazuje tę dwoistość, tę różnicę dwojga, którzy zostali raz rozłączeni, zmierzają do odtworzenia pierwotnej jedności. Taki jest również sens rozdziału Księgi Rodzaju. Więc konotacja seksualna każdego podmiotu dotyczy już nieludzkiej natury, która jest jedna identyczna, dwóch różnych podstawowych sposobów bycia, bycia męskiego i żeńskiego. I dlatego tutaj papież często mówił, że Bóg stworzył ich mężczyzną i kobietą. Kolejny telefon, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca Jacka i panią, która jest zaproszona do programu i z zainteresowaniem słucham. Chwilę słuchałem w telewizji Trwam. I gratuluję takiej postawy, że pani się udało, że tak powiem, wedrzeć w tą taką ciemną stronę, przyjąć się jako studentka i wejść po prostu troszeczkę, że tak powiem, zainteresować się programem nauczania, jaka to jest tajna nauka. Ale może trochę sięgnę do historii. Bodajże to chyba 1914 rok, kiedy Freud ze swoim kolegą dopłynął do wybrzeży Stanów Zjednoczonych i tam padło hasło, że teraz im podrzucimy baczkę prochu. Następujący fakt to 1985 rok, kiedy Henry Kissinger, Mitterrand i bodajże Giscard d'Estaing przyjechali do Moskwy i spotkali się z Gorbaczowem i od tego momentu Gorbaczow krzyknął hasło pierestrojka. Bardziej się dogadali, że po prostu można w ten sposób ten marksizm odwrócony, bo przedtem ich kosztowały bardzo dużo służby specjalne na prześladowanie i ludzi i tak dalej. A teraz w bardzo prosty sposób można uciskiem po prostu wpływać na masy ludnościowe po prostu za pomocą finansów, co się czyni. No i oczywiście, cóż powiem, zrobiono takie powiązania na świecie tych banków, tego wszystkiego, żeby wszędzie była ta siatka po prostu ciemiężcy, że narody są krępowane w ten sposób. I proszę zobaczyć u nas, co się dzieje z górnikami. Przecież górnik, czy rolnik, czy hutnik, to jest jakby można licząc poszczególny, każdy jeden żołnierz w armii. Jeżeli się likwiduje powoli armię oporu, bo już później nie będzie miał kto oporu stawić przeciwko nawet tej głupiej ideologii, bo ja to nie uważam, że to jest coś mądrego. Wydziwaczenie, to jest wszystko zaprzeczenie Bogu i Jego stworzeniu. I co dodam, że był okres romantyzmu, neoromantyzmu, oświecenia i tak dalej, a teraz jest okres, przepraszam Państwa, ale powiem debilizmu. No jest mi przykro to w sercu, ale jest to debilizm. Zwyczajny debilizm, który po prostu znalazł sobie nową formę dochodu, ponieważ już komputer wyparł wiele dziedzin i wielu ludzi nie potrzeba do pracy. No więc w ten sposób będzie się ludzi zniewalało i uważam, że jak ktoś pisze o polskich obozach koncentracyjnych, to teraz Polska, my stajemy się potężnym obozem koncentracyjnym. Nie będziemy mieli pracy, będziemy się wałęsać i tak dalej. I co będziemy robić? Nie wolno nam rodzin zakładać i co? I co młodzi mają robić? Przestępstwo? Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Szczęść Boże, dziękujemy. Jeśli mogę się odnieść do tego głosu, bo tu pan mówi, że to jest głupia ideologia i zauważa pewne paradoksy i absurdy tego, to też, żeby Państwu kilka ciekawostek ze studiów, na które się zapisałam, żeby napisać książkę, podać. Na przykład bardzo ciekawą rzeczą i trochę straszną jest to, w jaki sposób wykorzystuje się język do budowania tej ideologii. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, co to jest herstoria, bo to okazuje się, że genderystki doszły do wniosku, że słowo historia to pochodzi z angielskiego, w angielskim his oznacza jego, w związku z tym to musi być jego historia. No więc chcąc to zamienić na jakąś żeński odpowiednik, zrobiły z tego herstorię i te panie prowadzą badania herstoryczne. Zmieniają nawet utarte takie sformułowania, jak mamy nie daj Bóg, chętniej mówią nie daj bogini. Nie używają słowa Wielkanoc, życzenia składają sobie na święta bogini Estre celtyckiej, więc też jest taka manipulacja duża językiem. To już widzimy też nawet w sferze publicznej. Bardzo już wchodzą te żeńskie końcówki, tak? Mówimy premiera, niektórzy mówią ministra albo ministrzyca.
Premierka.
Jest taki premierka, tak. Duży nacisk, zamiast teologa jest teologini albo teolożka, tak, nurek, nurkini. Tych wymysłów jest bardzo dużo. No i tu trzeba powiedzieć, że to możemy powiedzieć, no tak, no to śmieszne, no jedni będą używali, inni nie, inni się jeszcze z tego pośmieją, no ale trzeba zauważyć, że ideologia zawsze wykorzystywała język do swoich celów. No jak mieliśmy w PRL-u, tam też był ten kułak i spekulant.
Pani redaktor, ja bym nie bagatelizował tej rzeczywistości, ponieważ żeby stworzyć nową rzeczywistość, czy wyrazić nową rzeczywistość, trzeba stworzyć nowy język.
Tak, tak, to od języka się zaczyna.
I te właśnie pojęcia, to później wchodzi w ten obieg słownictwa. Używają tego słownictwa ludzie na różnych stanowiskach, którzy są autorytetami w państwie czy w danej rzeczywistości i później to wchodzi w krwioobieg. I myślę, że czytała pani tą książkę Orwell 84 rok i właśnie tam jednym z elementów rządzenia społeczeństwem była ta nowomowa.
Tak. No i to mieliśmy też, kto pamięta epokę PRL-u, to wie, że tam ta nowomowa była na porządku dziennym.
I mamy kolejny telefon, prosimy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Włodzimierz Frankowski z Łodzi się kłania.
Witamy.
Ja chcę powiedzieć, że jestem ojcem pięciorga dzieci. I po urodzeniu drugiego dziecka moja żona otrzymała propozycję od ginekologa wycięcia macicy. Poszedłem na rozmowę z tym człowiekiem i się okazuje, że to jest po prostu wykształcony zbój. Od tej pory zastanawiam się, jak to środowisko uderzyć, tą ideologię, wyrazy tej ideologii. Otóż wydaje mi się, że taka audycja jest potrzebna tylko w tym celu, żeby przeanalizować ich struktury organizacyjne, ich metody działania i zastanowić się nad tym, jakie my mamy zastosować struktury działania. Żeby się lepiej poznać, musimy poznać swoje nazwiska, swoje pochodzenie i wtedy możemy przystąpić do przeciwdziałania skutecznego. Samo gadanie to nic nie daje nam.
Wie pan co, ja myślę, że jednak gadanie daje dużo, dlatego że słowa stwarzają, ale powiedziała pani redaktor w telewizji, że tak dużo się mówi o gender, a jak zapyta się człowieka na ulicy, kiedy się z nim zrobi wywiad o gender, to nie wie nic. Więc żeby zmierzyć się z jakąś rzeczywistością, to trzeba ją poznać i właśnie zgadzam się z panem, co pan powiedział, że trzeba tą rzeczywistość poznać, bo ona... Proszę bardzo.
Jeśli będziemy zastanawiali nad tym, jak się organizować, to ta informacja również dotrze do wszystkich czy do wielu.
Mm-hmm.
Po prostu musimy się zacząć zastanawiać nad strukturami organizacyjnymi Polaków, narodu polskiego. Poznać się wzajemnie, poznać swoje nazwiska, swoje pochodzenie, wiedzieć o sobie więcej i wtedy zaczniemy się organizować. A myśli jakieś metody przeciwdziałania, mamy wykształconych ludzi, przyjdą te metody skutecznego działania. Bo na razie działamy nieskutecznie po prostu. Widać, co się z Polską dzieje. Wykupują nam przemysł, wykupili przemysł, zniszczyli wszystko, zniszczyli armię, zniszczyli 17 tysięcy bibliotek. Są po prostu zbóje, tylko że oni są wykształceni, pięknie mówią, pięknie się uśmiechają, są sympatyczni bardzo, ale to są zbóje po prostu. I tak trzeba to traktować. To jest wojna z polskością, z narodami wojna jest. Trzeba się organizować.
Dziękujemy, panie Włodzimierzu, dziękujemy. Bóg zapłaci, pani redaktor już odpowiada.
Myślę, że to, co pan powiedział, jest cenne, że należy się organizować i właśnie, tylko że pierwszym krokiem do takiej organizacji jest na pewno zdobycie wiedzy. Jeżeli chcemy przeciwdziałać gender, najpierw musimy zebrać wiedzę, czym gender jest, a potem przystąpić do jakiejś organizacji. I tutaj też mówiliśmy o tym w poprzedniej części audycji, że bardzo dobrze w tej chwili się zorganizowało społeczeństwo francuskie, gdzie już do szkół, do placówek edukacyjnych edukacja genderowa weszła i oni rzeczywiście bardzo mocno protestują. Tam są ogromne manifestacje wielotysięczne. I myślę, że powinniśmy z nich czerpać przykład i też obserwować, jak oni się przeciwko gender zorganizowali. I myślę, że to jest do skopiowania w Polsce. Tylko przede wszystkim rodzice muszą mieć wiedzę, Polacy muszą mieć wiedzę na temat tego, przeciwko czemu protestują, czy są za, czy są przeciw. A u nas jednak mam wrażenie, że ciągle duża część społeczeństwa jest taka letnia, nie bardzo wie, jakie stanowisko zająć, a w ogóle to nie ma czasu się tym zająć, zapoznać.
Dziękuję bardzo pani redaktor. Dwa zdania z listu Episkopatu Hiszpanii z 2004 roku, 26 grudnia. Biskupi w Hiszpanii piszą tak: małżeństwo opiera się na różnicy seksualnej, która jest istotnym warunkiem dla wyrażenia zgodnie z prawdą małżeńskiej jedności. Z tego powodu małżeństwo jest instytucją istotowo heteroseksualną, czyli musi być zawarte przez osoby różnej płci, kobietę i mężczyznę. Małżeństwo jest zawsze i tylko jednością małżonków mężczyzny i kobiety. Różnica seksualna mężczyzny i kobiety nie jest prostą daną biologiczną, ale wyraża formę miłości skierowaną na zjednoczenie osoby i otwartą na przekazywanie życia. I mamy kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże, Danuta z Włocławka.
Szczęść Boże.
Żebym nie wiedziała, że to prawda, to bym pomyślała, że to jest smutny żart, a może tragiczny żart. I mam taką małą informację. Pracowałam do niedawna w biurze paszportowym, od 2 lat jestem na rencie. Więc co najmniej 3 lata temu zmienił się druk w biurze.
Tak.
I kiedyś był druk dla osoby dorosłej plus dodatkowa kartka zgoda rodziców. Teraz jest tylko jedna. I pisze rodzic pierwszy, rodzice drugi. Bardzo często rodzice skreślają, piszą matka, a w drugim przypadku ojciec. No to już jest, ja już wtedy zauważyłam, że jest to przygotowanie do tej tragicznej tragifarsy. Rodzic pierwszy, rodzic drugi na jednej karcie.
Czyli może być, jak na przykład to jest, mówią, relacja homoseksualna, to może być tata pierwszy, tata drugi, tak? Czy
może na
może
przykład.
Być na przykład, tak. Dziękujemy. Pani redaktor?
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać, wszystkiego dobrego.
To już widać taką tendencję właśnie do wprowadzania tych nowatorskich form. Dzisiaj przecież gender zaprzecza o rodzinie, której powiemy, że to jest normalna rodzina, jest matka, ojciec i dzieci. Gender powie, że to jest stereotypowa rodzina. Także gender dostrzega inne rodziny, patchworkowe, rodziny tęczowe, gdzie dziecko spędza 1 tydzień u 2 tatusiów, 2 tydzień u 2 mamuś, czy jeszcze w jakiejś innej konstelacji, więc nie dziwią mnie specjalnie właśnie takie drobne rzeczy. Możemy powiedzieć, że to jest drobna rzecz, rodzic pierwszy, rodzic drugi, ale przykłady ze świata pokazują, że zaczyna się zakazywać używania słów matka i ojciec, właśnie rodzic A, rodzic B, czy jeszcze jakoś inaczej.
Pani redaktor, nie orientuje się pani, jak jest w tych drukach właśnie, jak się odbiera pensję w zakładzie pracy, czy jak chodzi tutaj o ubezpieczenia. Ktoś mi właśnie mówił, że nie ma napisane mąż, żona, tylko partner albo partnerka. I właśnie tak jak pani z Włocławka przed chwilą mówiła, że niektórzy ludzie właśnie skreślają to partner, partnerka, piszą mąż, żona.
No być może już gdzieś to się dzieje. Ja szczerze mówiąc sama się nie spotkałam z tym i nikt mi nie zgłosił czegoś takiego, więc trudno mi się odnieść do tego, no ale po telefonie widać, że już takie rzeczy się dzieją.
Ale proszę zwrócić uwagę, pani redaktor, że już w tej przestrzeni publicznej właśnie kwestia języka, wchodzi nowy język, mówimy nowym językiem i w kwestii przestrzeni publicznej choćby te papiery, te dokumenty. Ktoś mi mówił, że jak się leci do Stanów Zjednoczonych, to się też wypełnia tam, prawda, tą kartę cłową, co się wozi, co się wywozi. I tam też jest napisane pytanie, jaki jesteś płci, prawda? Mhm. Normalnie są dwie płcie, męska i żeńska, ale tam jeszcze jest kilka innych wymienionych, prawda? Więc to już w świadomości społeczeństwa czy ludzi funkcjonuje, że nie ma dwóch płci, że...
Już zresztą w niektórych miejscach jest legalizacja trzeciej płci. Nawet bodajże w Stanach Zjednoczonych robi się toalety właśnie neutralne płciowo dla osób, które nie czują się ani kobietą, ani mężczyzną. Mogą sobie wtedy pójść do tej trzeciej toalety. Więc to już się dzieje. Wydaje mi się, że w Niemczech przetoczyła się też duża dyskusja na temat legalizacji trzeciej płci. No właśnie my jesteśmy jeszcze w takim momencie, że możemy wszystko zrobić i możemy się zorganizować. I przeciwdziałać temu.
I mamy kolejny telefon, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzieje.
Teraz i zawsze.
Pan Ojca i witam panią redaktor.
Witamy, witamy.
No, z Fromborka Piotr mówi.
Szczęść Boże, witamy, tak. I zapraszamy.
Mam, ponieważ 6 dzieci mam, wychowałem. I taki przykład, zacznę od tego, nie, że jak w stanie wojennym była żona moja w ciąży, ona się leczyła na serce. Jechaliśmy do pana doktora, wtedy byłem zwolniony nawet z pracy, zawsze zwolniany, często byłem, skrywałem. No i do pana doktora, jakby też tego pana doktora polubiłem, nie? Ponieważ jak zwolniony, to do innego zakładu wygrałem sprawę, pracowałem, szłem do innego, to trzeba jako kierowca. Trzeba od okulisty. On mnie podpisywał wszystko, ten dowód. Pojechaliśmy, no ale niestety żono. No i mówiła, że ona była początki ciąży, 4 dziecko. Ja mówię, panie, że źle się poczuła. A on mówi, a może pani w ciąży? A to początki były tak. Zabieg zrobić, proszę. Nie mówili wtedy aborcja o lekarze, dyrektor szpitala.
To też przejaw nowomowy. Nie aborcja, tylko zabieg. To już całkiem inaczej brzmi.
Proszę ojca, ja mówię, to nie doktorze, ja swego dziecka nie zabiję, ja jestem 10 u mamusi.
Tak.
Moja mamusia, mówię, jeszcze brata mam w Kielcach, 11, nie? No, no i z kolei nie tego, żony się pan pozbędzie. No i mnie z kolei nie tak, nie? Do ginekologa się nie chciał rozmawiać. Poszedł do ginekologa, a żona moja, Piotruś, nie jest świętej pamięci Renia, nie? Ale nie tego, nie. Ja zostanę korytarzem, bo ja także za dużo mówię, nie? Wyszła z płaczem, zapłakana cała. Reniu, po 5 minutach, nie? W domu ci powiem. No bo ja trochę taki porywczy, bo bym od razu wpadł do tego lekarza, nie? W domu jak mnie powiedziała, że on ona za rękę, ten ginekolog, i skłaniał, żeby zabieg robić. Mówi, panie doktorze, ja będę krzyczeć, bo mój mąż na korytarzu. Popuścił ją. Aż ona później trochę się bała, no bo mówi...
Panie Piotrze, my rozumiemy, jakby pan sprecyzował pytanie, prawda? O co chodzi, panie Piotrze? Piękna historia, tylko żeby troszkę krócej.
Ja mam córkę urodziła, Wiktoria, że żonę nie tego, zwycięstwo, że komu na runie. No i proszę ojca, no teraz do gender. Właśnie się tym interesuję, bo to jest dla ojczyzny. Bardzo się tym interesuję, śledzę to wszystko.
Dobrze, ale pytanie, panie Piotrze, pytanie.
Nie takie. Że trzeba, wszyscy musimy stać i mówić, bo ludzie nie wiedzą. Ja we Fromborku to nie wiedzą. 2 temu znów dam taką świadectwo.
Ale panie Piotrze, prosimy krótko, bo mamy dużo telefonów i jeszcze inni chcą też zabrać głos.
Ale moment.
Proszę bardzo, tak jest.
Proszę ojca, zbieram podpisy na telewizję Trwamy Radio Maria, nie?
Tak.
I w Elblągu jestem, bo to we Fromborku to mało podpisywali. Gdzie się ruszyłem, to zbierałem, nie? No i z kolei, jedno 360, nie chwalę się zebrać, to trzeba było, nie? No i z kolei nie, na dworcu dużo młodzieży jest, bo na autobus.
Tak, czeka. Tak jest.
Ja czekam, ja podchodzę do tej młodzieży, proszę mówię, państwa, mówię panienki, mówię, bo ja się zawsze idę z odwagą. No i mówię, nie, żebyście, mówię, zbieram podpisy na wolne media. Zaczęły się śmiać, nie?
Tak.
Proszę, czego się, mówię, panienki, śmiejecie? Coś niepoprawnie, może powiedziałem. Wy, mówię, studentki pewnie, nie 3 rok ogólniaka. No ja mówię, teraz ja tam zadam, czy mogę jeszcze pytanie jedno zadać? A mówi, proszę, co to jest gender? To 2 temu już było, bo jeszcze nie było telewizji.
Tak, mam, tak.
Ale, a nie wiedzą, o, to już wam mam. Mówię, widzicie, to jest zmiana, jest gender, to jest zmiana seks. A seks to miłość, to jest odpowiedzialność, zmiana płciwości. No ja mówię, ładna jesteś panienko. Chciałabyście, żeby na chłopaka, tak jak Anna Grodzka, ta mówię, co poseł jest, a ona nie. A te mówi nie, a skąd pan wie? Z kochanego Radia Maria i telewizji Trwam. A chłopak taki wysoki stoi, fajny, później on jechał autobusem, dobra niewa, wracał się śmiał. A mówię, ty przyjacielu, fajny jesteś, wysoki, mówię, wyższy ode mnie, przystojniacha. Żeby tobie...
Panie Piotrze, dobrze, bo nie możemy cały czas opowiadać tak, prawda? Chodzi o pytanie, bo musimy panią redaktor też pozytywnie...
Ale właśnie, że to...
Pytanie, jakie jest pytanie, panie Piotrze?
Moje takie pytanie, że ja wszystko popieram, co pani nie tego redaktor mówi. Ja działam, ludzi umówię. I do tego chłopaka, ale proszę ojca moment. A tobie mówię, żeby cię zrobili, mówię na kobiety. Chciałbyś przyjacielu, żeby ci fiuta tak pomysł.
No, no, dobrze, dobrze. Panie Piotrze, dobrze, wiemy o co chodzi. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.
Pozdrawiamy pana pozdrawiamy. Piotra. Cieszymy się, że się interesuje tematyką i uświadamia innych.
I kolejny telefon, prosimy.
Halo? Halo, tak, Maciej ze Stanów. Ja tutaj dzwonię właśnie z tego podwórka tutaj, gdzie ten gender jest już zdrowo wprowadzany w różnych rzeczy i nikogo nic nie dziwi i tak dalej.
Tak.
Co chciałem powiedzieć, że właściwie nawet te katolickie instytucje w Stanach Zjednoczonych, jak na przykład Georgetown University w Washington DC, jest właściwie tak liberalną instytucją, że nawet jak Obama był tam, przemawiał i tak dalej, to dyskretnie zasłonięto krzyż, żeby przypadkiem kogokolwiek nie urazić. To jest jeden z przykładów tej działalności takiej. Ale o czym chciałem powiedzieć? W tym szaleństwie jest metoda. Po prostu, że to jest idiotyzm z punktu widzenia ludzkiego i każdego innego, to nie ma żadnej wątpliwości. Po prostu trudno nawet dyskutować z tym tematem. To nie jest żadna sprawa, to jest zadyma tylko i wyłącznie w jednym celu, właściwie, że pewnej grupie ludzi, którzy właściwie dysponują, decydują o wszystkim, ja bym nazwał to grupą psychopatów, bo ponieważ ludzie, którzy mają takie potrzeby, żeby rządzić całym światem i kontrolować absolutnie wszystko, są to ludzie, którzy mają naprawdę problem psychiczny. To nie jest rzecz normalna zupełnie. To jest rzecz, która z cierpliwością i z maniaka zupełnego. Właściwie od czasów rewolucji francuskiej, a może nawet wcześniej, od czasów reformacji, czy nawet od 2000 lat, bym powiedział, to właściwie ta sama grupa bez przerwy pcha różnego rodzaju destrukcyjne rzeczy. Marksizm nie wyszedł, to teraz próbują gender na wszelką stronę wprowadzić w celu skontrolowania, absolutnego skontrolowania społeczeństwa w celu zamienienia ich właściwie w etap, to co pan Bartoszewski kiedyś powiedział, w bydło, bo właściwie o to im chodzi i nie ma tu o czym dyskutować, czy to jest logiczne, czy nielogiczne.
Ale wie pan co?
Tak. W momencie, tak. Kiedy trzeba, cały feminizm się kończy w momencie, kiedy trzeba pianino na piątek.
Ale proszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo gdyby pan rozwinął ten temat, jaka jest postawa Kościoła w Stanach Zjednoczonych wobec tego, tej sytuacji?
Well, dobrze, to jest więc postawa Kościoła, więc ja muszę powiedzieć, że od pewnego czasu chodzę wyłącznie na łacińską mszę w tej chwili, ponieważ niestety, ale muszę z przykrością stwierdzić, że bardzo dużo jest takiego tego wpływu liberalnego, tak zwanych katolicy lewicowców.
Tak.
I to niestety to się widzi, to się odczuwa, szczególnie w środowiskach jezuickich, dominikańskich i tak dalej. Ale są to również, w tej chwili jest ogólny takie zaszczucie jakichś księży katolickich po tych wszystkich prawdziwych czy nieprawdziwych...
Zaszczucie księży. Mhm.
Tak, tak, tych molestowania, tych różnych rzeczy. W każdym razie księża jak gdyby przepraszali, że żyją w pewnym sensie.
Że w ogóle, tak, że żyją, że chodzą.
Dużo, że coś robią i tak dalej, i tak dalej. Także jest taki etap spłoszenia pewnego rodzaju i tak dalej. Więc to jest ogólne takie zjawisko, tak, moim zdaniem. Natomiast właściwie... Co do tych ludzi, którzy reprezentują, szczególnie profesorowie, czyli ta elita światowa, tych wszystkich, o których nie można posądzać o ignorancję, że czegoś nie wiedzieli, nie rozumieli i tak dalej. To są po prostu albo idioci, albo szubrawcy. To nie ma innego, nie ma innego wyboru. Ludzie. Ponieważ uczestniczą w zbrodni przeciwko Duchowi Świętemu, bo tego w innych kategoriach nie można zakwalifikować.
Dziękuję bardzo. Bóg zapłać z Panem Bogiem. I Pani redaktor, prosimy.
Dziękujemy za ten cenny głos i ważny, bo to, co nam Pan przedstawił i pokazał, to jest trochę to, co nas może czekać, jeżeli niczego nie zrobimy. Konsekwencje tego... Konsekwencje genderu są poważne, a już te środowiska są bardzo mocne w Polsce i choć nie jest to bardzo liczna grupa, jest wpływowa, ponieważ dysponuje dostępem do mediów, dysponuje także dostępem do dużych pieniędzy, czy to z zagranicy przychodzących z różnych liberalnych fundacji, czy to niemieckich, czy holenderskich, także nie ma problemu jakby z dostępem do pieniędzy na promowanie swoich idei. I w momencie, kiedy my nie zdecydujemy się na zrobienie niczego, poddamy się, to rzeczywiście zostaniemy przegłosowani i ten gender u nas stanie się faktem i będziemy takim właśnie podwórkiem jak Stany Zjednoczone, o których mówił słuchacz.
I mamy kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże. Ja mam pytanie. W jaki sposób pani mówiła też o tym, że różne instytucje korzystają ze środków zagranicznych, takich na przykład jak, to jest chyba stowarzyszenie Ponton, a to są inicjatorzy seksualni.
Tak, edukatorzy seksualni, taka grupa.
Edukatorzy seksualni. Ja pochodzę z małej miejscowości i mi się wydaje, że w małych środowiskach gender nie ma prawa istnienia, ale małymi kroczkami może do tego dochodzić. Proszę powiedzieć, w jaki sposób to jest na przykład promowane w przedszkolach lub szkołach? Jakie programy? No bo pani na pewno się spotkała, tak, nie wiem, z nazwami, z tytułami tych programów i...
Tak, już mówimy o tym. Ja w części... Część książki poświęciłam właśnie sprawom edukacyjnym, bo to jest bardzo ważne zagadnienie i temat, na który mało wiemy. Dużo właśnie hałasu było...
Gdzieś czytałem o tych edukatorach seksualnych z Pontonu, którzy się zasłaniają statystykami, że dzięki temu, że oni prowadzą tę edukację, uświadamiają młodych ludzi, jest mniej młodych matek. A jest po prostu wprost przeciwnie, gdzie chyba w Wielkiej Brytanii po tej edukacji, po tych metodach chyba 3 razy więcej ciąż wśród nastolatek było.
Tak, już zaraz o tym powiem. Także dużo hałasu... Dziękujemy za to pytanie. Dużo hałasu było właśnie o program Równościowe Przedszkole. I to jest program napisany przez feministki, zamówiony przez taką fundację przedszkolną, która prowadzi małe przedszkola. I ten program właśnie zakłada takie, nie wiem czy dobrze to powiem, odpłciowienie przedszkola, nazwijmy to tak sobie roboczo. I bardzo zależy twórcom tego programu na przykład, żeby dzieci bawiły się neutralnymi płciowo zabawkami. Jeżeli w przedszkolach... Tak jak je znamy, w tradycyjnych przedszkolach są jakieś punkty z garnkami, punkty, czy takie kąciki z lalkami, z klockami, z samochodzikami. To tutaj twórcy tego programu zalecają, żeby albo wymiennie dzieci się bawiły, żeby chłopców jednak zachęcać, czy wręcz posyłać do tych kącików z lalkami także, czy z garnkami, a dziewczynki też nakłaniać do tego, żeby bawiły się samochodami, albo też wręcz wycofać takie właśnie lalki czy garnki. Takie już praktyki są w szwedzkich przedszkolach, gdzie nawet nie mówi się do dzieci po imieniu, bo to już by mogło wskazywać na płeć. W Szwecji wymyślono nawet specjalny zaimek, żeby nie mówić on, ona. To jest taki zaimek ono, który już nawet przyswoiła szwedzka prasa. Także to jest ten program Równościowe Przedszkole, który także chce wycofać różne znane i lubiane przez dzieci piosenki i wierszyki. Jeżeli jest jakiś wierszyk o mamie, która sprząta w domu, gotuje, opiekuje się dziećmi, zajmuje się rodziną, jest po prostu gospodynią domową, no to ten program zaleca zrezygnowanie z takiego wierszyka. Podobnie jak z wierszyka, w którym tata pracuje, gdzieś zabiera dzieci, dajmy na to, do cyrku czy do kina, pokazuje coś dzieciom w atlasie, to ten program też nie poleca takich wierszyków, bo rzekomo utrwala stereotypy płciowe. Ale są też inne programy. W tej chwili już nawet jest program Równościowa Szkoła. On powstał kilka lat temu, o nim się nie mówiło. Głośniej było właśnie o równościowym przedszkolu, a gdyby zrobić takie poszukiwania w internecie głębsze, okazuje się, że jest Równościowa Szkoła, gdzie też takie treści są zalecane. Dużo nauczyciele mają mówić i rozmawiać z dziećmi o stereotypach, o tym, co jest im narzucone przez rodziców czy przez kulturę. Pytać dzieci, co by same chciały, jakby same stworzyły swoją tożsamość. Dużo jest mowy w tym programie także o homoseksualizmie. Jest też inne, są dwa inne podręczniki Rady Europy, czy poradniki, konspekty lekcji. Jeden nazywa się Kompas, jest dla dzieci starszych, szkolnych i Kompasik dla dzieci młodszych. I to są podręczniki, które zasadniczo mają mówić o różnych ważnych tematach, jak prawa człowieka, jak globalizacja, ochrona środowiska, ale też dużo miejsca poświęcają te podręczniki sprawom płci. Jeden z podręczników Kompas, z tego co pamiętam, ma nawet konspekt lekcji, ona się nazywa Porozmawiajmy o seksie i tam nauczyciel dostaje konkretne instrukcje. Mówi, że skieruj dzieci na rozmowę o homoseksualizmie, niech dzieci podadzą przykłady znanych postaci, które przyznały się do orientacji homoseksualnej. Niech nauczyciel zaprosi lokalnego działacza organizacji gejowskiej. I to są podręczniki Kompas i Kompasik, które zalecane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Te wprowadzenie, czy takie słowo wstępne do Kompasu, czy do Kompasiku, już nie pamiętam, do jednego z nich napisała, była minister edukacji pani Hall. I to jest wszystko do pobrania w internecie. Nauczyciele mają do tego dostęp, ponieważ jest to wszystko do ściągnięcia i państwo też możecie wpisać do wyszukiwarki Kompas, Kompasik i to jest do ściągnięcia. Możecie zobaczyć, jakie są tam treści.
Mamy kolejne telefony. Prosimy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Sofia z Wielkopolski.
Tak, witamy.
Ja jestem nauczycielem, przysłuchuję się uważnie tej audycji. I mam takie pytanie, też własne jakieś przemyślenia. Bardzo zaniepokojona jestem też tą ideologią gender. Ale tak troszeczkę mam pytanie może przewrotne, może gdzieś, gdzie jest geneza jak gdyby też tego gender? I takie pytanie mam, nie chciałabym długo mówić, czy do rozwoju ideologii gender nie przyczynił się też kryzys męskości? I to tak może, tak bym zakończyła. Dziękuję bardzo.
No tak, to jest takie trudne pytanie, bo gender w ogóle nie uważa, że jest jakiś kryzys męskości. Właśnie takie, nie zdążyłam pani dopytać, co pani ma na myśli mówiąc kryzys męskości, bo jeżeli postrzegamy to, że właśnie mężczyźni są słabsi, czy właśnie tak jak tradycyjnie się wychowywały mężczyznę czy chłopca, no właśnie rycerskiego, odważnego, opiekuńczego, dbającego o rodzinę i tak dalej, no to gender uważa, że to jest stereotyp. I bardzo często te badaczki gender mówią, że nie ma żadnego kryzysu męskości, że po prostu mężczyzna może być słaby, mężczyzna może nie zarabiać na rodzinę, mężczyzna może być w domu też i z tego względu nie wiem, czy to, nie sądzę, żeby to była kwestia kryzysu męskości, dlatego że w ogóle gender nie wierzy w jakikolwiek kryzys męskości i mówi, że czegoś takiego nie ma. Wręcz zachęca mężczyzn, żeby wyszli z tej stereotypowej roli głowy rodziny, opiekuna i żeby wybrali sobie jakąś inną tożsamość.
Ja właśnie też odpowiem tej pani, że całkowicie się z nią zgadzam. Parę dni temu w nocy był właśnie program poświęciłem kryzysowi męskości. O tym mówił kardynał Bark, Raymond Leo Bark, który mówi o radykalnym feminizmie, który napada na Kościół i na społeczeństwo od lat 60. ubiegłego wieku, bardzo mocno zmarginalizował mężczyzn, mówi patron zakonu maltańskiego. I mówi, mężczyzna, który nie został uformowany podług właściwej tożsamości jako figura mężczyzny i ojca, właśnie stanie się ostatecznie bardzo nieszczęśliwy. Ci źle uformowani mężczyźni stają się uzależnieni od pornografii, rozwiązania seksualnego, rozwiązłości seksualnej, alkoholu, narkotyków i całego szeregu innych rzeczy, bo pani zadała pytanie o tą genezę. Claudio Lise w swojej książce Niezgoda na nieobecność ojca widzi tą genezę w pęknięciu protestanckim, w złamaniu autorytetu Ojca Świętego dla całej rzeczywistości zachodniego chrześcijaństwa. No a później dobiciem tego wszystkiego była rewolucja francuska, więc ja tutaj ze swojej strony tyle chcę dopowiedzieć. I mamy kolejny telefon. Halo. Prosimy. Halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Krzysztof z Malborka. Chciałem na początku bardzo serdecznie przede wszystkim pani Agnieszko podziękować, że podjęła się pani trudu naukowego zgłębienia problemu. To jest bardzo ważna sprawa. Tak przypadkowego katolika zapytać, co to znaczy cywilizacja śmierci, na którą nasz Jan Paweł II tak uwrażliwiał. To niewielu wie, czym ona się charakteryzuje albo czym się wobec cywilizacji miłości. Ale tutaj chciałbym, żeby pani się odniosła do dwóch wątków. Mianowicie na przestrzeni 2-3 lat, to tutaj słyszałem też także w Radiu Maryja, że mają się pojawić w klasach początkowych, oprócz nauczycieli, jakieś towarzyszące osoby nauczycielom, to jacyś asystenci, którzy by z ramienia tak jakby ideologicznego obserwowali postępy wprowadzania pewnych treści przez nauczycieli. Nie wiem, czy to na taki problem pani gdzieś natrafiła. Kolejna sprawa. Jesteśmy w roku wyborczym i to bardzo ważnym roku wyborczym. Przed czterema laty, w 2011 roku, kiedy były wybory parlamentarne, środowiska opozycyjne, tak ogólnie nazwijmy, postawiły takie ogólne pytania, czy chcesz, żeby była Polska, gdzie będą przedszkola równościowe, gdzie chłopcy będą się przebierali za dziewczynki, a dziewczynki za chłopcy. I wtedy nastąpiła ogromna histeria, że nie wolno takich argumentów przedstawiać, nie wolno. I strona opozycyjna potulnie uszy położyła po sobie i tego wątku nie wykorzystywała. Nie wolno. To jest kluczowa sprawa. Nie możemy pytać, czy tego chcesz, czy tamtego polityka chcesz sobie wybrać na przedstawiciela w Sejmie, czy na stanowisku prezydenta, tylko wobec jakiego programu ten człowiek się plasuje. Wobec jakiego programu. Sprawa gender to jest kluczowa sprawa. Jeżeli Benedykt XVI powiedział, że gender może spowodować szkody w świecie większe jak niż komunizm. A komunizm, jeżeli weźmiemy jeszcze ten maoizm i tak dalej, to 200 milionów ludzi, niewinnych ludzi. I to często w boleściach ginących, tak jak ci, którzy w głodzie sztucznie wywołanym na Ukrainie. To musimy brać pod uwagę i no niestety. To, co ojciec dyrektor jeszcze w części telewizyjnej powiedział, zacytował Karola Wojtyłę ze Stanów Zjednoczonych, a Kościół polski musi w tę konfrontację wejść w szczególności. Kościół polski, który ma się charakteryzować świadomym, rozumnym podejściem do problemu. I dlatego kłaniam się przed panią, że pani się podjęła tego trudu naukowego zgłębienia gender. Skoro gender jest to płeć kulturowa, to może ironicznie postawmy pytanie, a może ten gender to nie jest płeć kulturowa, tylko kultura płciowa. Pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję za te miłe słowa i ciekawe pytania. Od razu powiem, odpowiem. Pytał pan, czy się spotkałam z jakąś próbą wprowadzenia asystentów, czy właśnie jakichś kontrolerów, nauczycieli. Nie spotkałam się, nie słyszałam o tym. Byłam też na takiej konferencji, gdzie zjechały osoby ważne dla takiego, pedagogowie ważni dla tego ruchu gender. I tam o tym mowy nie było, ale ja myślę, że nie będzie potrzeby za chwilę wprowadzenia takiego kontrolera, bo nauczyciele sami sobie będą kontrolerami. W tej chwili jest na tyle dużo szkoleń różnego rodzaju dla nauczycieli, że oni sami siebie będą kontrolować, już nikt inny nie będzie potrzebny. A jeszcze chciałam wrócić do pytania słuchacza, bo nie zdążyłam na nie odpowiedzieć. Słuchacz pytał o efekty edukacji seksualnej w różnych krajach, no i na które powołuje się właśnie ta grupa edukatorów seksualnych Ponton, twierdząc, że jak będzie edukować, to tych ciąż nastoletnich będzie mniej. Nawet w gazetce takiej, która została wydana na Manife w 2014 roku, oni tam podawali liczby, jak to wspaniale w Holandii zostały wyeliminowane niemalże ciąże nastolatek dzięki właśnie zwiększeniu godzin edukacji seksualnej. Ja to sprawdziłam, napisałam tam do Ministerstwa Zdrowia w Holandii. Tam mi rzeczniczka tego ministerstwa odpowiedziała, wysłała statystyki. No i okazuje się, że wcale nie jest tak różowo, bo oni oczywiście liczą jakby nastoletnie matki, do nastoletnich matek, zaliczają tylko te, które urodziły dziecko. Okazuje się, że tam po prostu połowa tych ciąż to były ciąże usunięte. Po prostu nastolatki poddały się aborcji, więc ogólna suma tych ciąż na tysiąc osób czy nastolatek, musiałabym sprawdzić. W każdym razie na 1000 było ich 12,9. W Polsce mamy 14 bez edukacji seksualnej na 1000, a w Stanach w Wielkiej Brytanii, gdzie tej edukacji seksualnej godzin podwojono, na 1022. Także wcale nie ma to
takiego przełożenia.
Tak, właśnie jeszcze sprawdzę to, czy to jest na 1000 nastolatek, ale i zaraz odpowiem, jak tylko znajdę to, bo mam tu gdzieś to zanotowane, bo to się pojawiło w książce.
Pamiętam też taką dyskusję z księdzem Oko, który podobne właśnie dawał argumenty, że ta edukacja seksualna wcale nie minimalizuje tak zwanych niechcianych ciąż. I mamy tutaj kolejny telefon, prosimy. Halo?
Tak.
Proszę bardzo.
Chwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Warszawa, Halina.
Witamy.
Proszę Państwa, powiedziałabym więcej, pani redaktor, drogi ojcze. Za cenę życia nawet musi być wielka manifestacja, żeby bronić dzieci. Oni sobie z tym nie poradzą. Dorośli sobie nie wszyscy radzą z takim problemem. Nie możemy na to pozwolić. My, dorośli, jesteśmy odpowiedzialni za dzieci. Nie możemy na to pozwolić, tak jak nie możemy pozwolić na to, żeby zabrali nam kopalnię. Musi być wielka manifestacja. Wszyscy musimy się zjednoczyć. Ja jestem też nauczycielem w młodszych klasach. W tej chwili właściwie nie uczę, ale w zeszłym roku jeszcze uczyłam. Dzieci sobie z tym nie poradzą. Nie możemy na to pozwolić. W Warszawie na przykład działa taka ferma Koziorożec, na Woli na przykład. Wchodzą do szkół, do gimnazjum, na ulicy Żelaznej na przykład byli. I naprawdę to jest wielki problem, a my jesteśmy odpowiedzialni. Kiedyś niemieckie obozy były, gdzie w krematoryjnych piecach ciała palono, a teraz chcą taki obóz duchowy zrobić w naszych przedszkolach i szkołach.
Pani Halino, a co pani rozumie pod tym pojęciem, że dzieci sobie nie poradzą? Proszę to wytłumaczyć.
Dlatego, że no, dziecko nie rozumie takiego problemu nawet.
Tak.
No, ja mówię, starszy sobie człowiek nie radzi z tym problemem.
Oczywiście.
No,
To jest po prostu zabicie dzieci, duszy, tak, ich moralności.
No więc chodzi o to, żeby mówić o takich sprawach, bo niekiedy wydaje się to oczywiste, a dla wielu ludzi nie jest to oczywiste, czy w ogóle sobie nie zdają z tego sprawy, a nawet uważają, że jest to dobre, że się wprowadza do...
Musimy nie mówić, że to jest gender, tylko że jest to właśnie nauka seksu. Przecież to jest... naciąganie prezerwatyw na przykład na...
Tak, ale ja myślę, że to jest jeden z elementów, to jest jeden z elementów, tak, seks, bo...
Są różne te elementy, przybieranie i w ogóle dzieci płaczą przecież, jak coś takiego im się każe robić. A poza tym musimy my, rodziny, być rodzice, babcie, dziadkowie, mówić o tym, co jest normalne i uczyć dzieci normalności. A poza tym, kiedyś słyszałam coś takiego, zrobią ci tyle, na ile pozwolisz, więc nie pozwólmy.
Dziękuję bardzo, pani Halino, dziękuję bardzo. Bóg zapłać, szczęść Boże. Pani redaktor, prosimy.
To, co pani tutaj powiedziała, pani jest nauczycielką, więc ma pani doświadczenie i wiedzę z pierwszej ręki. To jest, my w świadomości takiej społecznej myślimy, że no, były te wypadki gender w przedszkolach, ale w szkołach tego nie ma, nikt tego nie robi. Otóż okazuje się, bo ja też szukałam jakby do rozdziału, do książki tego, gdzie to już było, ile dzieci zostało przeszkolonych. I okazuje się, że to wcale nie jest tak, że genderu w Polsce nie ma. On jest w szkołach. Te zajęcia są prowadzone w różnych formach. Przychodzą na zajęcia zaproszeni jakieś goście, jakieś działaczki, jakieś organizacji, tak jak tam pan wspomniał o grupie edukatorów seksualnych Ponton w Gliwicach, prowadził to Dom Kultury Polsko-Niemieckiej. Także to się dzieje i to jeszcze nie ma takiej formy instytucjonalnej, nie ma takiej specjalnej lekcji poświęconej czy programu, ale to się dzieje w inny sposób i wchodzi innymi drzwiami.
Tak, i mamy kolejny telefon. Prosimy. Halo.
Kolejna Chrystus.
Zawsze i wszędzie.
Chciałbym zapytać o jedną rzecz. Jak zagrożona jest tym genderem Rosja, czy Federacja Rosyjska i Izrael? Czy też tam występuje gender?
Dobrze, dziękuję. Zaraz prosimy panią redaktor o odpowiedź.
Szczerze mówiąc, ja się odnosiłam głównie do Polski, bo najbardziej mnie interesowała sytuacja polska i książka, którą napisałam, dotyczy Polski i naszego gruntu. Myślę, że w Rosji być może jeszcze w mniejszym stopniu niż to moje przypuszczenia, niż w Polsce, ale to jest trochę rodzaj rewolucji światowej, więc prędzej czy później pewnie i tam dojdzie. Mamy tam przecież manifestacje grup LGBT, czyli lesbijek, gejów, osób transseksualnych czy biseksualnych, które tam są no jednak państwowo w jakiś sposób przez Putina tłumione, oni protestują. Na ile gender tam trafia na podatny grunt, trudno mi powiedzieć.
I mamy kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Miło mi, bardzo uważnie przysłuchuję się temu tematowi. Ja chciałam taką myśl dać, bo uważam, takie moje myśli są, że nastały chyba czasy takie chyba diaboliczne. I to, co się teraz dokonuje w tym świecie, to my jako ludzie sobie sami nie poradzimy. Skoro to jest taka walka trochę duchowa, a to tak widać i czuć, to my mamy jako katolicy Boga, do którego musimy padać na kolana. Mamy Najświętszy Sakrament, mamy różaniec i Bóg da łaskę, bo my trochę żeśmy odeszli od wiary. My się modlimy, ale to takie są puste słowa, ale modlitwa bez wiary nie daje łaski. I jeżeli my jako katolicy, mając taką broń, mając Ojca, który nam naprawdę patrzy na nas i pomoże nam, ale musimy o to prosić, bo przecież ci, co się pogubili, bo to ja uważam, że to są ludzie, którzy się pogubili, nie znali Boga, wychowani, my jako dorośli, to jest też nasza wina dorosłych ludzi. Przecież to są nasze dzieci, przecież to są cudze dzieci, czyjś tam rodziców. I jeżeli nie ma Boga w domu, to się zło poszerzało. To były lata, które zrobiły to, co zrobiły. I efekt mamy grzechu. Im więcej grzechu, tym więcej zła, cierpienia. My teraz, którzy to rozumiemy, cierpimy duchowo, bo to jest nasza męka duchowa, widząc kataklizm naszych dzieci, naszych wnuków. Ale my jako ludzie jesteśmy mizerni w walce z takimi ludźmi. Bo przecież to jest naprawdę, to brak słów, których by można podsumować to ich dzieło, które oni sobie chcą wytworzyć. ale my mamy Boga. To jest nasza największa broń. Kochani moi, klęknijmy na kolana księża, kochani biskupi. Nawołujcie nas do naszej modlitwy. Przecież to my sobie musimy uświadomić, że my na ziemi się dzielimy. Tacy, taki, siaki, owaki, językiem oceniamy. Dużo mówimy. Trzeba mówić, żebyśmy mieli wiedzę o tym wszystkim. Ale modlitwa, modlitwa z wiarą czyni cuda.
Dziękuję bardzo. Dzięki. Dobrze, dobrze. Pani wzywa do modlitwy. Jak najbardziej jest to uprawomocnione. Dzięki, Bóg zapłać. I mamy kolejny telefon. Prosimy.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, szczęść Boże.
No, jestem dziadkiem czterech wnuczek. Temat jak najbardziej mi tutaj leży na sercu. Z perspektywy swojej tutaj chciałem tak zwrócić uwagę Państwa, bo Państwo podnosili na antenie temat reakcji Polaków na gender, na wchodzenie gender do Polski. I ja mam taką spostrzeżenie, proszę zwrócić uwagę ja na widownię kabaretów w Polsce. Jak reaguje widownia na to, jak mówi się o gender, jak się tam przybiera się w stroje damskie, jak jest nasza widownia szczególnie tym rozbawiona, jak się psiednie bawi, jak oklaskuje. I to właśnie taki jest symptomatyczny obraz, jak nasze społeczeństwo reaguje na gender. Tam się nawet prześmiewczo mówi o gender, tam się pokazuje różne skecze na temat genderu. Także to jest i reakcja widowni wystarczająca jest, żeby powiedzieć, co Polacy myślą o gender. I w ogóle nie rozpoznają tego problemu absolutnie. I dobrze by było też jeszcze powiedzieć taki temat. No, trzeba to jasno powiedzieć ludziom, którzy wybierają tych, którzy wprowadzają nam gender do Polski, że to jest jednak ciężki grzech. No. Czy nie jest tak, że oni sobie wybierają swobodnie tych ludzi do Sejmu, którzy wprowadzają ten gender, a później pójdą i świętują, sakrament święty komunii przyjmują i są jakby, oni to wszystko spływa, nie czują żadnej odpowiedzialności za to, co robią swoimi wyborami. Także te dwa tematy chciałem poruszyć. Właśnie widownia kabaretu w Polsce, jak się ludzie bawią pięknie na ten temat gender i no i ta odpowiedzialność, żeby to wszyscy zdawali sobie sprawę, że wybierając takich ludzi, którzy popierają gender, popełniają grzech.
Dzięki, Bóg zapłać.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja myślę, że tutaj cenna jest Pana uwaga, że właśnie gender budzi taki i śmiech i zabawę i można się przy tym pobawić i tak reagujemy na to, że wydaje nam się, że to jest coś śmiesznego. Ja szczerze mówiąc też tak patrzę po doświadczeniach semestru na studiach genderowych. Też tak rozmawiam z różnymi osobami, opowiadam o różnych rzeczach, które wymyślają genderystki, nazywając historię herstorią, zmieniając język, czy sposób, w jaki rozmawiają, sposób, co mówią o mózgu kobiety i mężczyzny. I ludzie mówią, no może to jest zabawne, rzeczywiście śmieszne. No, to by było wszystko śmieszne i moglibyśmy się z tego pośmiać, gdyby rzeczywiście to było gdzieś tam w kręgu jakiejś uczelni. Panie za prywatne pieniądze w jakimś określonym czasie prowadzą takie rozważania czy badania. Ale to jest program rewolucji. Nawet na stronach internetowych Gender Studies one mówią o tym, że chcą zmienić świat, chcą zmienić Polskę, chcą naszą kulturę przeorać, zaorać, normy nowe wprowadzić, więc to rzeczywiście
to zaorać łatwo... to tak, żeby tego w ogóle nie było.
Tak, żeby po prostu coś nowego stworzyć. Więc to jest bardzo łatwy temat do obśmiewania. Oczywiście wszyscy się zaśmiewają, ha, 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 znowu gender, ale śmieszne, będziemy przebierać chłopców za dziewczynki, a dziewczynki za chłopców, przecież to nie jest specjalnie groźne. Nie tylko o przebieranie chodzi, że w tym jest jakiś głębszy zamysł, więc ja myślę, że nie ma się z czego śmiać, tylko zobaczyć, o co chodzi. A druga rzecz to rzeczywiście, że naszym narzędziem wpływu na to, jakie decyzje są podejmowane, to jest właśnie przez polityków, których wybieramy, którzy potem podejmują decyzje, którzy zostają ministrami, którzy no, zgotują nam taki, a nie inny los, więc rzeczywiście warto zwracać uwagę na to, na kogo głosujemy, jaki on ma między innymi stosunek do genderu.
w ogóle, żeby zainteresować się tymi wyborami, żeby jak najwięcej ludzi brało udział w tym. I też, no to są takie pytania trudne, bo politycy łatwo odpowiadają na tematy związane z pieniędzmi, z gospodarką, bo wiadomo, że kluczem do wszystkiego są pieniądze, 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 i to jest już takie aż nudne w pewnym sensie, ale jak się zacznie pytać o sprawy światopoglądowe dotyczące moralności Kościoła, no tutaj tu już zaczyna się trzeba mieć dużo odwagi. Prosimy, kolejny telefon.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Edward z południa Polski. A ja chciałem zwrócić uwagę rodziców i wszystkich słuchaczy na kwestię taką, że byliśmy albo będziemy za chwilę w szkołach. Halo?
Tak, tak, proszę bardzo.
Słuchamy.
W szkołach, w przedszkolach, na spotkaniach rodziców. Czy ktoś zwrócił uwagę, czy w tych salach, w których są spotkania, a w końcu duża część jest ochrzczonych, rodzice, dzieci przygotowują się do sakramentu.
A południe Polski jest bardzo pobożne.
Czy w tych salach jest krzyż? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, taka kwestia, jeszcze chwileczkę i przyjdzie uczeń, uczennica i powie tak. Dzisiaj dziewczyna powie, jestem Rysiu, i na WF czy na do przebierania na basenie powie, że ona będzie dzisiaj się przebierać z chłopcami, albo chłopiec powie, że z dziewczynami. W szkołach są ludzie, którzy są katechetami, księża, świeccy ludzie, są nauczyciele wierzący i nic z tym nie chcą zrobić. Nie zwracają, nie ma rozmów na ten temat. W ogóle się nie sygnalizuje rodzicom problemu żadnego.
Czy mówi pan o katechetach, tak?
O katechetach, o nauczycielach, którzy mówią, a są, bo chodzą też do kościoła.
Tak.
I na to nie zwracają uwagi. W ogóle ten temat nie istnieje. A jak ktoś go podejmuje, jest bagatelizowany, reszta nie podejmuje tematu. Ale tak jak mówiłem, wracając do samego początku, dlaczego ludzie nie zwracają uwagi, że po odnowieniu sal już krzyży nie ma zawieszonych, a jak ktoś się upomina, to mówią, odpowiedź jest taka, że dyrekcja nie pozwala, a dyrekcja mówi, że to oni będą decydować, co będzie zawieszone. Kierownik gospodarczy w szkole czy w przedszkolu mówi, że tylko on i on ma prawo wbicia gwoździa gdzieś tam w ścianę i zawieszenia czegokolwiek. Może tak. Ludzie by sobie troszeczkę uświadomili, jaka jest rzeczywistość wokół nich, a jeżeli obecni w studiu chcą odnieść się, to bardzo proszę.
Dziękujemy. I panią redaktor prosimy.
No, możemy tylko tutaj się przychylić do pana głosu i także wesprzeć i zwrócić uwagę także rodziców na to, jak zorganizowane są szkoły i sale, w których odbywają się zajęcia.
Też jakiś katecheta mi mówił, że on uczy religii. To nie jest katecheza, tylko traktuje to jako naukę religii. I mi się przypomniało takie spotkanie w Niemczech, kiedy właśnie mówiono, że w Niemczech się nie katechizuje młodzież, tylko jest nauka religii, jakiejś religii, więc tutaj to pytanie pana jest, no, takie właśnie, jak my reagujemy w tych konkretnych sytuacjach, bo proszę zauważyć też, panie dyrektor, że wszystkie struktury funkcjonują, prawda? Więc mamy katechetów w szkołach, mamy księży, ale to wszystko jest w pewnych strukturach, a gender przychodzi jakby taki potężny smok z zewnątrz, mówimy okej, wszystko niech sobie funkcjonuje, ale tą katechezę chrześcijańską, katolicką zamykamy w jednej godzinie w tygodniu i ona nie ma prawa wyjść poza tą jedną godzinę.
No to, tak, w zasadzie tak jest cel, za to gender ma wchodzić do każdej dziedziny naszego życia, tak? Ma być w ekonomii, przecież są różnego rodzaju pomysły ekonomiczne. Ja na przykład na zajęciach usłyszałam, że doskonałym sposobem na wydawanie pieniędzy w genderowy sposób jest stworzenie, tak jak mamy semafory, te takie dla pieszych przejścia, sygnalizatory, które pokazują nam, czy możemy przejść, czy nie. Czerwone i zielone światło, to za pozytywny taki genderowy projekt, pokazywano tam na studiach właśnie, żeby te semafory były dwa, albo przynajmniej część w mieście wymienić na takie, które byłby ludzik mężczyzna i ludzik kobieta. Więc już w zasadzie ten gender nawet dotyczy świateł i przejścia dla pieszych. Okazuje się, że ten ludzik, którego tu mamy, no to on jest niepoprawny genderowo i należałoby tutaj jakieś dwie płcie zastosować też.
I mamy kolejny telefon, prosimy.
Ja chciałam Radio Maryja.
Tak, Radio Maryja.
Chciałam do rozmów.
Proszę bardzo, jest pani na antenie.
Dzwoni tu teraz z Podlasia. Chciałam powiedzieć o tych strajkach, które są.
Ale wie pani Tereso, bo teraz rozmawiamy na temat gender, no nie mamy ten temat związany z gender, i dlatego troszkę inny temat mamy dyskusji, chyba że króciutko, pani Tereso.
No to króciutko, no ale to na ten gender to tylko marnuje ludzi, dzieci.
No tak.
Okropnie demoralizują. To chyba zgoda nie będzie na to, jak taka wejdzie ustawa, bo co te dzieci małe, to oni rozumieją, muszą rodzice je zrobić.
No właśnie, dzieci może mało rozumieją, ale dorośli pozwalają na to, żeby dzieci...
To jest wina dorosłych rodziców na to, że pozwalają, powinien demonstrować, atakować nauczycieli w szkole, do szkoły chodzić i patrzeć, co te dzieci myśleli, to sprawdzać, zeszyć i sprawdzać dzieci. To jest demoralizacja dzieci, później demoralizacja młodzieży, a teraz jest demoralizacja całej ojczyzny. To tylko ludzi, Polaków, występnych, wywieszczych, zamknąć pracę.
Pani Tereso, jakieś pytanie do pani redaktor, bo jeszcze są inne telefony, nie chcemy, też chcemy umożliwić innym. Jakieś pytanie do pani redaktor?
Do pani redaktor takie pytanie, żeby broniła jakoś tej młodzieży i tych dzieci, bo to nie jest dopuszczalne w naszej Polsce.
Bardzo dziękujemy za ten głos i przychylamy się. Też myślę, że najbardziej ważne jest to, co pani podkreśliła, rola rodziców, którzy powinni jednak pojawiać się w szkole, kontrolować to, co się tam dzieje, zaglądać do zeszytu.
I mamy kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja moje imię Danuta.
Witamy pani Danuta.
Ja mam wnuczkę, taką prawie 3-letnią, dwa latka i 8 miesięcy. Moja córka zapisała ją do takiego klubu przedszkolaków. Tam jest 10 czy ileś tam osób. Moja córka jest bardzo wykształconą kobietą, dziewczyną, 37 lat. Jest doktorem filozofii. Pracuje na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale ona nie może mnie zrozumieć, żeby poszła do tego klubu i posiedziała z tym dzieckiem i zobaczyła, co ją tam uczą. Bo moja wnusia przyszła, ona jeszcze bardzo słabo mówi, ale przyszła i ona mówi, że ona chce być chłopakiem. A to ja się tak zastanowiłam, mówię, Sylwia, słuchaj, zastanów się, idź, bo przecież to niemożliwe, ona z siebie tego nie powiedziała, prawda? Musiała gdzieś to słyszeć, bo ona chce być chłopakiem i koniec. Ja mówię, pójdź ty do tego klubu i zobacz, posiedź tam trochę, zobacz, co tam tych dzieci uczą. Ale mama, tam uczą rytmiki, plastyki, tańczą. Ja mówię, a byłaś tam? Widziałaś, co te dzieci są uczone? No nie byłam. Mama, ty się nasłuchasz w tym Radiu Maryja takich rzeczy i potem mi zawracasz głowę. Ja mówię, Sylwia, żebyś nie narobiła sobie kłopotu i żebyś nie zdemoralizowała tej swojej kochanej, tej mojej kochanej, swojej kochanej córci, no bo ona z tego sama nie powiedziała. I chciałabym poprosić, jak pani by się odpowiedziałaby mi na to pytanie, co ja mam tej mojej córce powiedzieć. I bardzo dziękuję.
Proszę bardzo.
Pani głos nie jest odosobniony, bo ja też na spotkaniach z czytelnikami rozmawiałam z jedną z pań, która mówiła mi, że ma wnuczkę 5,5 roku i opowiadała mi, że wnuczka już trochę wie, że z jakimiś takimi bardzo trudnymi pytaniami to się idzie do babci, a nie do rodziców. Więc przyszła do babci i pyta, babciu, a czy to prawda, że jak jest się dużym, to można sobie zamienić płeć? Czy nawet chyba nie użyła słowa płeć, tylko czy można sobie wybrać, czy jest się chłopakiem, czy dziewczyną. I ta babcia właśnie opowiadała mi, że no, wydaje nam się, że do dzieci to nie dociera. Do dzieci to bardzo dobrze dociera i one szybko łapią, o co chodzi. Jeżeli się jakieś treści proponuje, czy o czymś się mówi, temat jest głośny, dzieci doskonale to rejestrują i wiedzą, o co chodzi. Co do pani historii, no, sama nie wiem, jak zachęcić córkę do tego, żeby poszła. Myślę, że może pani mogłaby ją wyręczyć i raz pójść i rzeczywiście zobaczyć, co tam jest. Myślę, że warto na przykład poprosić taki klub Malucha, jeśli jest, może ma jakiś program i poprosić o przesłanie po prostu, przesłanie, skserowanie programu, według którego dzieci są po prostu tam uczone, czy zajęcia są prowadzone. Proszę spróbować wyciągnąć od nich taki program. Może to córkę też skłoni do zainteresowania się tym.
I mamy kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zbytkowszy dzwonię, jestem nauczycielem w szkole katolickiej, przysłuchuję się Państwa audycji. Kilka takich refleksji moich. No mam to szczęście, że pracuję w szkole prywatnej, wyznaniowej, więc to gender całe i inne tego typu duchowe zagrożenia nas omijają. Widzę, to chciałem powiedzieć, podkreślić, widzę jak wielką wartością w takich czasach kryzysowych, trudnych, niespokojnych może być, jak wielką szansą może być właśnie szkolnictwo wyznaniowe, prywatne, szkoły katolickie na różnych poziomach, czy przedszkola katolickie. I tak sobie myślę, widząc ilu mamy chętnych do zerówek, do klas pierwszych, że jest to jakaś szansa, że w tych takich trudnych czasach, kiedy rzeczywiście te ideologie różne szaleją, to właśnie część ludzi, może nawet jakoś niezbyt mocno związanych z Kościołem, będzie też wybierać te szkoły, żeby uniknąć takiej indoktrynacji, czy nawet niskiego poziomu takich szkół państwowych, gdzie to ryzyko narażenia na gender jest większe. To pierwsza moja myśl. Druga, króciutko. No rzeczywiście ja sam też zetknąłem się pewnego razu z edukatorem seksualnym, kiedy byłem z młodzieżą na takiej konferencji. No to ręce opadają. To dokładnie świat na opak. No tam, gdzie ja mówiłem czarne, to on mówił białe. Strasznie naiwne to jest takie myślenie, że jak się naopowiada młodzieży o dewiacjach, o zachowaniach takich niemoralnych, to że oni będą to omijać, że to jest jakieś ostrzeżenie. To jest ślepa uliczka, pułapka. I w taką polemikę wszedłem z tym panem. Rzeczywiście trudna rozmowa. I niestety widziałem, że część młodzieży to kupuje. Temat seksu jest bardzo nośny. On kupił tą publiczność. Na żywej, sam na sobie, że tak powiem, w żywym doświadczeniu się zderzyłem z czymś takim i to rzeczywiście może być niebezpieczne, bo jakoś tam zatruwa umysły tych młodych ludzi. Serdecznie pozdrawiam, kłaniam się z Panem Bogiem.
Dziękujemy. I prosimy Panią.
Jeśli mogę się odnieść do tego telefonu, rzeczywiście słuchacz tu zwrócił uwagę na takie zjawisko właśnie wybierania szkół katolickich. Ci, którzy mogą sobie na to pozwolić, po prostu uważają, że tam dziecko ich zostanie wychowane najlepiej i czy właśnie zabezpieczone przed dostępem do właśnie na przykład gender. Ale chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. W tej chwili jest głośna debata i dyskusja na temat konwencji, która ma zostać ratyfikowana przez Polskę, konwencja o przemocy wobec kobiet. I w tejże konwencji, która bardziej jest o gender niż o przemocy wobec kobiet, mówi się o tym, że powinny zostać wprowadzone właśnie zajęcia genderowe w szkołach i nie ma tam wyłączenia dla szkół katolickich. Pytanie, jak to, jeśli ta konwencja zostanie przyjęta, jak to będzie w praktyce realizowane, tego nie wiemy. Czy będą też naciski na szkoły katolickie, żeby takie zajęcia były prowadzone. No, na razie możemy sobie o tym mówić i to jest wróżenie z fusów, bo nie wiemy jak będzie, no ale warto mieć też tą świadomość, że szkoły katolickie też mogą zostać przymuszone po prostu do wprowadzania tego typu zajęć.
I prosimy, ojcze dyrektorze.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria za przeciwnie.
Teraz zawsze.
Słucham tych rozmów. No, tylko apelować do wszystkich słuchaczy Radia Maryja. My jesteśmy w szkole Maryi już tyle lat
tyle lat, to już 23 lata, oczywiście radio zaczynało się od dwóch małych stacji, po 100 watów, Toruń, Bydgoszcz, ale szybko poszło radio dalej w Polskę i w świat. I jedno, nie wolno być obojętnym. Nie wolno być obojętnym. Trzeba zdawać sobie sprawę, jeżeli dzieci będą zainfekowane, jeżeli młodzież będzie, to jest właściwie zniszczenie człowieka. Może nie jeden podniesie się w życiu, ale będzie bardzo poraniony. Będzie miał złamany kręgosłup moralny, osobowość złamana. I tutaj nie ma żartów. Nauka Chrystusa nie jest jakaś, to nie jest bajka. I Pan Jezus wie, co jest potrzebne człowiekowi. I nie ma co eksperymentować, żarty sobie robić z bardzo poważnych spraw. I tu jest apel właśnie do słuchaczy Radia Maryja. Zadbajcie, kochani, jakie są o wasze wnuki, o wasze dzieci, o wasze sąsiedztwa, wasze rodziny. Kiedyś staniemy wszyscy przed Panem Bogiem i zdamy sprawę z tego naszej obojętności, czy takiego, prawda, niezaangażowania się w obronę dobra i w tworzenie struktur dobra. Proszę popatrzeć, co oni wyprawiają nawet w tym naszym rządzie. Proszę popatrzeć i nie patrzeć, jakie partie i tak dalej. Tak, nie łudźmy się, że któraś partia zbawi Polskę. Polskę wybawi tylko cały świadomy i prawy naród współpracujący z Panem Bogiem. Jan Paweł II tyle nam powiedział. Także i uważajmy, bo to jest dramatyczne. Jak ja patrzę na te wszystkie kłamstwa, na każdym kroku, oni teraz nam odwracają uwagę górnikami. Prawda? Robią z tej krzywdy ludzkiej, robią następny element do podziału społeczeństwa. Napuszczają jednych na drugich, reszcie w tych przekaziorach mówią, że wszyscy Polacy płacą na górników i tak dalej. Takie bzdury mówią, kłamstwa. Ale odwracają uwagę. Równocześnie teraz chcą wprowadzić tą prawda, jak pani redaktor mówiła, przeciw przemocy, ratyfikować to.
Dyrektywa, tak?
Konwencja.
Konwencja.
Konwencja przeciw przemocy. Proszę zobaczyć. Chcą teraz w lutym chcą to wprowadzić. I przecież premier mówiła, że chce to zrobić. Ba, następna sprawa, związki na wzór małżeństwa homoseksualne. Bardzo jasne. W tych dniach wprowadzili pigułki właściwie powodujące aborcję. Tak,
dzień
to zrobili.
Po.
To zrobili teraz.
Tak, tak. Ale to się chyba nazywa ta pigułka dzień po.
A jakkolwiek się ona nazywa, są różne, prawda, tych trucizn jest wiele. Proszę popatrzeć, to jest walka z rodziną, to jest walka z przykazaniami bożymi i oni idą do kościoła, robią sobie zdjęcia z biskupami. Taki biskup przecież nie. No co ma zrobić, jak stanie taka istota przy nim? No co ma zrobić taki biskup? Chociaż my wiemy, nawet prawo kanoniczne, co mówi odnośnie podawania komunii świętej takim gorszycielom. No to ale to już to jest poza moim... Poza
instrumentalizowany jest Kościół. Kościół jest instrumentalizowany.
I tu jest każdy kapłan odpowiedzialny. Każdy duchowny jest odpowiedzialny za to, co robi i przed Panem Bogiem odpowie. Ale zgorszenie też daje. Trzeba być odważnym w głoszeniu prawdy. Odważnym. I to jest obowiązek księdza. Ksiądz nie może być taką chorągiewką na dachu. Prawda? Ma mówić prawdę. To, co robią, ja tylko teraz dam ten przykład, proszę zobaczyć. Tutaj górnicy, prawda?
Tak.
przedtem w nocy chcieli przeprowadzić sprzedaż lasów i ziemi. Lasów i ziemi.
Tak.
Tak, a więc zobaczcie, Polska absolutnie jest nie dla Polaków. Dalej, teraz górnica przy tym sprowadzanie, chce wprowadzać te związki homoseksualne, ta konwencja przeciw przemocy, a to wprowadzanie jest gender, bo wszyscy jesteśmy przeciwko przemocy. Wszyscy. I w Polsce są odpowiednie przepisy już. Ale to się wprowadza tak. Jak zrobią jakąś profesorkę, ludzie, bardzo wielu ludzi ma profesor, tak, jakimiś rzecznikami. Diabeł też ma wiele tytułów, no.
Czyli autorytet jakiś. Tak zwany.
Diabeł też ma wiele tytułów, jest bardzo inteligentny, no. Także nie kierujmy się tym, że ktoś ma DR przed nazwiskiem albo jest ministrem, wygina się w tych krawatach, chodzą nie wiadomo jak, tylko już myślą, że już naprawdę wieczność mają i mają już tu wszystko zapewnione na tej ziemi. Prawda?
Oczywiście.
No i czego? I to jest i teraz ta pigułka, to idą wszystko, idzie bardzo szybko ten walec. A teraz jeszcze dzieci, jeszcze przedszkola, zainfekowane dzieci, one się nie podniosą. One będą myślały, że to jest normalne. Ja nie mówię, że będzie się zdarzało, że będą nawrócenia. Ale to będzie garstka. Oni idą bardzo szybko z rozwaleniem Polski. Wielki mistrz loży Wielki Wschód, to już przed laty powiedział, chyba Bernardone się nazywał, powiedział, my Kościoła nie zniszczymy argumentami rozumowymi, my zniszczymy zniszczeniem obyczajów. I to jest to właśnie. A zwłaszcza ten pan, który powiedział, nauczyciel z Bydgoszczy, właśnie przez seks działają. Ta jest dziedzina bardzo delikatna i tutaj trzeba się bardzo porządkować, żeby nie wykoleić się. I każdy musi pracować. To tylko wierzba, drzewo nie będzie miało problemów, ale człowiek ma problemy. I musi pracować nad swoim duchem i nad swoją świadomością, higieną duchową, psychiczną i tak dalej. I tu trzymać się jakoś porządnie, tak jak Pan Jezus mówi. W psalmie czytamy, jak zachowa młodzieniec
drogę w czystości.
Czystość. Zachowując przykazania. Słuchając Boga, zachowując przykazania. I właśnie o to chodzi. I to jest działanie przeciwko przykazaniom. I naprawdę to jest do wszystkich wierzących. Do wszystkich wierzących. Wy nie czekajcie, że ktoś będzie, że ksiądz będzie mówił w kościele, że ktoś za nas powie. Każdy. I rodzice właśnie tego, do przedszkola iść, do szkoły. Cóż to taki dyrektor, gorszyciel jakiś, albo jakaś nauczycielka? Taką trzeba usunąć natychmiast. Do dzieci, do młodzieży mają iść do wychowania najlepsi. Najlepsze charaktery, najlepsze umysły. A nie takie bagno. Bo to jest bagno. I to jest cały czas lansowane, proszę zobaczyć. Cały czas lansowane. Jak homoseksualistę, jak zrobili gdzieś tam prezydentem, to proszę popatrzeć, jak te media cały czas lansują, rozdmuchują, jak to tego, ile to tysięcy ludzi chce, żeby on związki te śluby dawał. To nie jest żaden ślub, tylko kontrakt. To tak samo jakbyś zakontraktował co innego, prawda? Tak, to nie jest żaden ślub, bo śluby są przed Bogiem. No ale proszę popatrzeć, jak media reagowały. To jest wszystko wprzągnięte. A ludzie idą jak gęsi. No. Bardzo wielu ludzi. Gdzieś tam inny jest jakiś... A zresztą obserwujmy i nie tylko TVN, Polsat, Info i inne, tylko jeszcze zacząć rozmawiać ze sobą. Nawet na te portale porządne popatrzeć. Są portale porządne. Popatrzeć w internet. Jeden drugiemu mówić. I Bogu dzięki, że są chociażby i te wiadomości w telewizji trwa i tam można się prawdy dowiedzieć, czy takie rozmowy. Naprawdę, ale to jest wielka walka w tej chwili z narodem katolickim, bo naród katolicki, tyle milionów Polaków, gdyby byli umocnieni, to by oni dla świata byli niezwykłym zaczynem. A Polska to już jest ostatni kraj w Europie, który trzeba rozjechać. Bo już udało im się Niemcy rozjechać, Francję rozjechać, Anglia, co jest, zobaczcie. Co jest z Hiszpanią, co robili przepiękną Hiszpanią, z piękną rodziną. I tak po kolei. Popatrzmy, i Polska jeszcze jest. Polskę trzeba rozwalić. Ta Polska Jana Pawła II, która była umocniona przez niego. I dlatego bezrobocie, dlatego emigracja, dlatego niszczenie rodziny, dlatego podzielić naród, skłócić. To jest ten nowy marksizm, ta nowa lewica. Tak. I widzicie, trzeba zobaczyć, ateistyczna. Mówią, no teraz ojcze, narzekają na to, że teraz ten, że słysza Charlie, prawda? Jestem Charlie. To co w tej Francji i my już zrobili manifestacje i tak dalej, premierzy, prezydenci, Bóg wie co. I każdy, że słysza Charlie. Ja jestem Charlie. Chodzi o tą...
Chodzi o ten dziennik, tygodnik.
Bluźnierstwa.
Ale papież się ładnie wypowiedział.
Jakie oni potworne bluźnierstwa robili przeciwko chrześcijaństwu.
Oczywiście.
Przeciwko Trójcy Przenajświętszej. Obrzydliwie, ja nawet tego nie będę mówił, bo to przecież to jest, nie w głowie się nie mieści. I oni uważają, że to jest... Oni są za wolnością i wolność polega na tym, że poniewierać świętości, poniewierać muzułmanów, poniewierać wszystkich. Oczywiście, że zabójstwo jest zabójstwem i to jest straszne, no ale to jest reakcja muzułmanów na takie bluźnierstwa. I oni chcą, żeby narzekają, że się muzułmanie nie asymilują z Europą, w Europie. A jak mają się asymilować z tym nihilizmem? Z tymi zboczeniami? Prawda?
Tak.
No jak mają? To trzeba też sobie wziąć pod uwagę. I nasza premier, katoliczka, ona zresztą mówiła, że katolicy zostawia za drzwiami. Pamiętamy, jak tą 14-letnią dziewczynę spowodowała okaleczenie jej i zabójstwo jej dziecka. To jest dramatyczne. I to lekarz. Dla mnie to jest człowiek niewiarygodny, straszny człowiek. To jest coś strasznego. Dwóch pediatrów rozwala służbę zdrowia i tak dalej. To już popatrzmy. W każdym razie jedzie tam i tego za wolnością. Za jaką wolnością? Za tym, żeby bluźnić? Żeby świętości deptać? Wszystkie Boga deptać? Taką Europę chcemy? I Polska temu się poddaje? Przecież taka jest Europa i Polska temu się ma poddać. I tu jest właśnie, musimy wiedzieć, co to jest gender i to jest całość. To jest całość. To jest jeden wielkie działanie, żeby nas zniszczyć. Dlatego myśmy katolicy musimy się mobilizować, hamować wszelkie zło, demaskować zło, to jest też ewangelizacja. Demaskować to w przedszkolach, w szkołach, demaskować tych gorszycieli. Niech ludzie widzą, no i tworzyć struktury dobra. I bronić dzieci, bronić rodziny. To jest największa świętość. Nie dać... Dzieci nie są własnością żadnej szkoły. Żadnej nauczycielki, która będzie takie zło robiła. To nie jest nauczyciel, to jest gorszyciel. Dziękuję serdecznie. Dziękuję pani redaktor i nie dajmy się. Nie
Dziękuję
dajmy
bardzo.
Się. Jeżeli kochamy Pana Boga, wierzymy, to trzeba nazywać sprawę po imieniu. A za tych gorszycieli się modlić też. Ale gorszycieli nie lansować, nie mówić, że to jest nie wiadomo co. Powiedzieć, że to jest co. No i co z tego, że on jest w rządzie, że on na jakimś wysokim stanowisku. Łajdaki też tam dostawały się nieraz w historii. Prawda? Zbrodniarze się dostawali, a później jakie były konsekwencje? Widzimy, znamy historię chociażby XX wieku, prawda? I teraz widzimy, co się dzieje. Bądźmy mądrzy, Polacy. Bądźmy mądrzy jeszcze raz. To jest ostatni dzwonek. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy.
Zapłać, pani redaktor.
No, tutaj bardzo cenna uwaga. Jedną wybiorę właśnie, żeby nie kierować się autorytetami i tym, że ktoś ma doktor przed nazwiskiem, czy profesor, jeśli widzimy w telewizji, czy w radiu słyszymy znaną postać, celebrytę, profesora z tytułem. Nie znaczy, że musimy od razu przyjmować wszystkie tezy jako nasze. Warto samemu poszukać, tak jak mówił ojciec Tadeusz, szukać samemu, czytać także
nie bać
w internecie.
Się samemu myśleć.
Tak, i żeby sprawdzić, czym jest to zjawisko i wyrobić sobie samemu opinię, nie spoglądać na to, co inni myślą, czy twierdzą, że gender jest modny, czy niemodny, czy taki, czy postępowy. Samemu trzeba sobie wyrobić opinię na ten temat.
I kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Barbara z Nałęczowa. Witam wszystkich Państwa serdecznie. Tak króciutko. Najpierw wrzucili New Age na Polskę, a teraz gender. Nie przeszło New Age. Miejmy nadzieję, że nie przejdzie i gender, ale to od nas będzie zależało. Przede wszystkim od narodu, jak się w tej sytuacji określi. Mnie interesuje jedna sprawa. Dziewczynki w wieku przedszkolnym lubią się przebierać, jak to kobiety. Ale jak oni sobie poradzą z chłopcami? Halo?
Tak, słuchamy.
Jak sobie poradzą z chłopcami? Bo ja pamiętam reakcję mojego syna, który był jeszcze przedszkolakiem. I jak znajoma mojej koleżanki powiedziała do niego: dziewczynko, jakie ty masz piękne oczy, to zrobił taką dziką awanturę, że ja myślałam, że się pod ziemię ze wstydu zapadnę. Że on nie jest babą. To był dla niego dyshonor nie do pojęcia. Musiałam mu włosy ściąć na króciutko. Awantura była w przedszkolu, że tylko zostanie w przedszkolu pod warunkiem, że nie będzie chodził w rajstopkach i w fartuszku. Rewolucja była totalna, bo oczywiście wszyscy chłopcy stanęli po jego stronie. No i pani dyrektor musiała się zgodzić, że chłopcy będą chodzili w spodenkach od dresu. Także ja nie wiem, jak sobie fachowo poradzą z chłopcami. I jeszcze jedna sprawa. Swego czasu studiowałam socjoterapię na studiach podyplomowych. I jeden z panów wykładowców zachęcał słuchaczki, żeby wprowadzały do swoich grup dzieci, którymi się opiekują, właśnie ludzi z pontonu. I ja nie bardzo wiedziałam wtedy, co to jest ten ponton. On twierdził, że to są ludzie, którzy uczą udzielania pierwszej pomocy.
No nie. Ponton absolutnie nie uczył udzielania pierwszej pomocy.
Ja wiem, oczywiście teraz to ja wiem. No dla mnie to było bardzo enigmatyczne, bo jak zaczęłam go przyciskać pytaniami takimi szczegółowszymi, bo tak troszeczkę miałam na uwadze tą owsiakową, tą pierwszą pomoc, prawda?
Tak.
No to facet migał się i to tak mocno uniki robił, więc dla mnie to już było mocno podejrzane. No to doszło do tego, że tak ustawił grupę.
Pani Tereso, musimy powoli, pani Tereso, jeżeli
tak,
dobrze pamiętam imię.
Musiałam po prostu zrezygnować, także dziękuję
musimy
państwu
powoli kończyć,
bardzo.
Tak.
Bardzo ciekawy temat i szczęść Boże.
Dziękuję
Boże,
bardzo, Bóg zapłać.
Obronili, tak
Bóg
jak
zapłać, szczęść Boże. I jeszcze ostatni telefon, bo już dobiega końca nasza audycja. Prosimy.
Niech będzie pochwalony, to jest Zosania z Kujawsko-Pomorskiego.
Szczęść Boże.
Ja chciałam tylko tak króciutko się włączyć do tej audycji, ponieważ no wszystko jest bardzo ciekawe, bardzo dziękuję za tę audycję, bo one są bardzo potrzebne, bo jednak świadomość ciągle jest niska i zainteresowanie, właściwie tak naprawdę rodzice nie wiedzą za bardzo, o co chodzi w tym wszystkim. Także tutaj bardzo, bardzo, bardzo duże podziękowanie za to właśnie z tej strony i tej pani, która tutaj właśnie tak się bardzo poświęciła.
Przede wszystkim pani Agnieszce, pani redaktor.
Tak, także, ale jedna sprawa, bo pani mówiła coś takiego, że no rodzice zawsze mogą zabrać to dziecko, tak, z tych lekcji, ale właśnie ja bym chciała nawiązać do takiej ustawy, która gdzieś tam ponoć jest w projekcie właśnie w Sejmie, gdzieś tam nad tym pracują, tak, żeby rodzice byli pozbawieni tych praw.
No właśnie dlatego nie możemy pozwolić na
także
to,
także ja nie wiem, ale w jaki sposób tak naprawdę przeciwdziałać tej ustawie, tak? Bo jeżeli oni ją zatwierdzą, to tak naprawdę będą bardzo mocno tego przestrzegać, tak? I rodzice już nie będą mieli wtedy żadnych praw tak naprawdę. Więc tutaj jest dużo. Ja słyszę po prostu, że jest... Właściwie to nie słyszę, żeby na ten temat się mówiło, tak? A wiem z tego, od tej pani, która tam prowadzi ten... Takie zbiera podpisy z ten...
Halo, halo. I i urwało się połączenie. Jest 29 minut już po 23:00. Powoli nasza audycja z panią Agnieszką Niewińską, autorką raportu Gender w Polsce, dobiega końca, ale prosimy jeszcze o może podsumowanie pani redaktor tutaj naszej audycji w radiu i jak i też wystąpienia naszego w telewizji.
No, ja bardzo dziękuję za wszystkie telefony. Widać, że temat jest dla państwa interesujący i chcecie państwo zasięgnąć jeszcze więcej informacji i to jest bardzo dobra sytuacja. Myślę, że to, co chciałam podkreślić, że warto samemu szukać i rzeczywiście nie machać ręką, nie być obojętnym, tylko właśnie czytać, szukać różnych informacji i też rozmawiać o tym ze znajomymi. To często może być temat krępujący, bo właśnie obśmiewane, czy możemy zostać jakoś źle ocenieni, czy właśnie skrytykowani.
Stracić ale, twarz tak, jakimś tam.
Ale warto podjąć takie ryzyko, zwłaszcza uzbroić się w argumenty, rzeczywiście poczytać o tym, co dzieje się w takich grupach i środowiskach genderowych, co oni proponują. Nie tylko w tej warstwie właśnie w telewizji, kiedy nie powiedzą nam nic radykalnego, powiedzą nam okrągłe słowa, że gender to sprawiedliwość społeczna, tylko szukać dalej, szukać więcej, zobaczyć, jakie mają postulaty i wtedy jesteśmy w stanie dyskutować na argumenty i przekonywać nieprzekonanych.
Pani redaktor, bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dyskutowaliśmy dzisiaj o gender. Dziękuję wszystkim państwu, którzy z nami byli przy radioodbiornikach, tych, którzy do nas się dodzwonili, dzielili swoimi spostrzeżeniami. Nie mogliśmy odebrać wszystkich telefonów. Jeszcze widzę, że cały czas telefony działają, no ale program po prostu się kończy, żeby mógł się rozpocząć następny. Życzę wszystkim miłej, spokojnej, dobrej nocy. Szczęść Boże.